Epifaniczny tom czwarty, rozdział pierwszy, Epifania Biblii. Znaczenie słów epifaino, epifaneia, apokalipsis i parousia, pierwsze czynności wobec Wielkiej Kompanii 16 i 17 października 1916 roku, cele okresu Epifanii wobec świata, rozdzielenie maluczkiego statka i Wielkiej Kompanii, objawienie się Pana Jezusa Wielkiej Kompanii, 10 dowodów na to, że żyjemy w Epifanii, rozważenie odnośnych błędów i wypaczenie organizacji Dawn, czas trwania Epifanii, dni z 17 rozdziału Ewangelii Łukasza, wersetów 22 i 26, i tym podobne, Epifania i czas ucisku tożsame. Biblijne dowody to potwierdzające wyjaśnienia onego sługi, praca Kościoła w okresie Epifanii, wobec samego siebie, wobec młodocianych godnych, wobec Wielkiej Kompanii, wobec świata, pytania berańskie. W tym rozdziale przede wszystkim pragniemy zbadać biblijne użycie słowa Epifania i niektóre myśli z nim związane. Odnotowując fakt, że słowo Epifania, choć często używane w języku angielskim, nie występuje w angielskiej Biblii, powinniśmy zauważyć, że słowo Epifaneia, od którego ono pochodzi, rzeczywiście pojawia się w greckim Nowym Testamencie. W sumie można je znaleźć w następujących 6 wersetach, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 14, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 10, rozdział 4 wersety 1 i 8, Tytusa rozdział 2 werset 13. Dla zrozumienia jego znaczenia pomocne okaże się rozważenie kilku kwestii. Po pierwsze, znaczenia słowa epifaino, od którego pochodzi epifaneia, po drugie, znaczenia jego podstawowej części faino, po trzecie, znaczenia przyimka epi, z którym połączone jest faino, po czwarte, wzmocnienia znaczenia słowa faino przez dodanie tego przyimka, po piąte, wszystkich wystąpień epifaneia, po szóste, jego różnych zastosowań w Piśmie Świętym, oraz, po siódme, ogólnego biegu biblijnych myśli związanych z tym słowem. Odnośnie punktu pierwszego zauważamy, że rzeczownik epifaneia nie pochodzi od słowa prostego, lecz złożonego, epifaino, które powstało przez połączenie przyimka epi, na, nad, przy, z czasownikiem faino, świecić, objawiać. Epifaino wywodzi swe podstawowe znaczenie od czasownika faino, a przyimek epi wzmacnia znaczenie faino w tym złożonym słowie, w wyniku czego epifaino znaczy jasno świecić, wyraźnie objawiać. Te uwagi pomagają nam w dotarciu do definicji rzeczownika epifaneia, którą zgodnie z greckimi słownikami możemy podać przede wszystkim jako jasne świecenie, wyraźne objawianie. Z reguły odnosi się on do uczynienia zasłoniętej lub niewidocznej rzeczy bardzo wyraźną dla fizycznych lub umysłowych oczu. Będziemy mogli dokładnie to dostrzec w trakcie analizowania jego wystąpień w Nowym Testamencie. Rozważenie 6 wersetów, w których występuje greckie słowo epifaneia, poprzedzamy przytoczeniem i krótkim wyjaśnieniem 4 wersetów z Nowego Testamentu, w których występuje epifaino, jego rdzeń, podając w kursywie słowa będące jego tłumaczeniem, światłość, wschodzące słońce, to jest, Chrystus, z wysokości nawiedziła nas, by dać światło, by udzielić jasnego światła słońca prawdy, siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 78 i 79. Tutaj oczywiście odnosi się to do Jezusa, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9, rozdział 8 werset 12, rozdział 9 werset 5, jako tego, który wyraźnie objawia drogi Boże grzesznikom i wiernym świętym. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu zanikać. Dzieje apostolskie rozdział 27 werset 20. Tutaj mowa jest o jasnym świetle niebieskich ciał, które było niewidoczne. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekając się bezbożności i światowych pożądliwości, żyli wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Tytusa rozdział 2 wersety 11 i 12. Wydaje się, że chodzi tutaj o to, że poselstwo Ewangelii, które jest wyrazem boskiej łaski, zostało wyraźnie objawione jako zbawienne dla całej ludzkości i, jako takie jasne światło, uczy szczególnie lud Boży, by prowadził życie pełne świętości. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, Tytusa rozdział 3 werset 4. Tutaj mowa jest o Ewangelii, dzięki której jasno świeci przed nami dobroć i miłość Boga do człowieka. Wszystkie cztery powyższe wersety w oczywisty sposób potwierdzają, że podana wyżej definicja epifaino jest prawidłowa, znaczy ono jasno świecić, wyraźnie objawiać. Uważna i pełna czci analiza sześciu wersetów, w których występuje rzeczownik epifaneia, dowiedzie, że Nowy Testament stosuje go w dwóch różnych znaczeniach, po pierwsze, jako aktu, czynu objawiającego, przez prawdę świecącą szczególnym blaskiem, osoby, zasady i rzeczy, wcześniej niejasne lub zakryte, oraz, po drugie, jako okresu drugiego pobytu naszego Pana na ziemi, w czasie którego prawda będzie świecić szczególnym blaskiem, objawiając osoby, zasady i rzeczy, dotąd zakryte lub niejasne, 1 Koryntów rozdział 4 werset 5. W kolejności ich wyrazistości z krótkimi komentarzami najpierw przedstawimy cztery wersety, w których epifaneia, polskie odpowiedniki w odnośnych wersetach podajemy kursywą, użyta jest w znaczeniu aktu, czynu objawiającego, przez prawdę świecącą szczególnym blaskiem, osoby, zasady i rzeczy, wcześniej niejasne lub zakryte, który, Bóg, nas zbawił i powołał powołaniem świętym, według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. 2 Tymoteusza rozdział 1 wersety 9 i 10. W tym fragmencie o planie i łasce, jakie Bóg przygotował dla swego ludu przed początkiem świata, mowa jest jako o wyraźnie objawionych przez Epifaneia, jasne świecenie, jasne nauczanie Jezusa dotyczące osób, zasad i rzeczy. Wśród rzeczy jasno objawionych przez Jezusa jako boską prawdę Ewangelii święty Paweł wymienia żywot i nieśmiertelność. Werset ten bardzo wyraźnie potwierdza nasze wyjaśnienie użycia w Nowym Testamencie słowa epifaneia. Jak można zauważyć, w tym fragmencie epifaneia, jasne objawianie, było związane z żydowskim żniwem. Oczekującej błogosławionej nadziei, zobaczenia naszego Pana, przebywania z Nim oraz podobieństwa do Niego. Kolosensów rozdział 3 werset 4. 1 Jana rozdział 3 werset 2 i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, Tytusa rozdział 2 werset 13. przez wyrażenie chwała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa nie powinniśmy rozumieć, jak czynią to niektórzy, naturalnego oślepiającego światła, lecz blask ich doskonałych charakterów, olśniewająco świecących najwyższą mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością. Izajasza rozdział 6 werset 3, Psalm 72 werset 19, 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 21, Objawienie rozdział 4 werset 8, rozdział 5 wersety 12 i 13, rozdział 15 wersety 3 i 4. Werset ten stwierdza, że w związku z drugim pobytem naszego Pana na ziemi jego dzieci oczekują dwóch rzeczy. Po pierwsze, spełnienia swych nadziei zobaczenia go, przebywania z nim i podobieństwa do niego, oraz, po drugie, jasnego objawienia olśniewającego charakteru Boga oraz Chrystusa Jezusa po całej ziemi, tak jak niebiosa są obecnie pełne ich chwały. Fragment ten mówi zatem o objawianiu wspaniałych charakterów Boga i Jezusa Chrystusa przez prawdę świecącą ze szczególnym blaskiem. Według rozważanego obecnie wersetu ma to towarzyszyć drugiemu pobytowi Jezusa na ziemi. Werset ten odnosi się więc do całego okresu jego drugiego adwentu. Wtedy objawiony będzie on niezbożnik, antychryst, którego Pan, Jezus, zabije duchem, mocą, ust swoich, Biblii, prawdy, Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17, która jest ustami Pana, tym, przez co On przemawia, i zniesie blaskiem przyjścia swego, swej drugiej obecności na ziemi. Drugi Tesaloniczan rozdział 2 werset 8. Ten werset pokazuje, że wspaniała i potężna prawda Boga będzie świecić tak jasno, że przez objawienie przez nią papiestwa w jego naukach, charakterze i skutkach Pan w czasie drugiego adwentu dokona zniszczenia antychrysta, papiestwa, rzymskokatolickiej hierarchii jako takiej, lecz oczywiście nie jej zwolenników. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi dawony dzień, dzień sądu, Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drugi Tymoteusza rozdział 4 werset 8. Ten werset niewątpliwie dotyczy drugiego pobytu naszego Pana na ziemi, ostatniego dnia, kiedy będzie On nagradzał wszystkich Bożych sług. Objawienie rozdział 11 werset 18. Wyglądających tego dnia z tęsknotą, miłością i radością. Nagradzając wiernych naśladowców, objawi się w swej chwale przez blask swego słowa i dzieł. Krótkie rozważenie przez nas czterech powyższych wersetów pozwoliło nam zrozumieć, że słowo epifaneia oznacza akt objawiania osób, zasad i rzeczy przez prawdę świecącą ze szczególnym blaskiem. Słowo to występuje jednak jeszcze w dwóch innych wersetach, w których użyte jest w nieco innym znaczeniu, okresu w czasie drugiej obecności naszego Pana, kiedy objawia on osoby, zasady i rzeczy, przez prawdę świecącą ze szczególnym blaskiem. Dowiedzie tego ich rozważenie, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez nagany aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które, objawienie, w jego własnych czasach pokaże, ujawni, On błogosławiony i jedyny Władca, Król Królów, Pan Panów. 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15, w przekładzie KJV. W tym fragmencie święty Paweł nie mógł podawać tego napomnienia Tymoteuszowi jako jednostce, ponieważ Tymoteusz zmarł co najmniej 18 stuleci przed początkiem Epifanii. Tak jak Jezus często zwracał się do swych naśladowców z całego wieku Ewangelii przez apostołów, ich przedstawicieli, tak tutaj święty Paweł przez Tymoteusza wydaje się zwracać do ogółu ludu Pana, szczególnie sług prawdy, zachęcając ich do wierności aż do tego okresu powrotu naszego Pana, który nazywa tutaj jego objawieniem, Epifanią, Kolosensów rozdział 3 werset 4, 1 Jana rozdział 3 werset 2. Według tego cytatu objawi on ten czas w jego oddzielnych okresach, gdy jako Król Królów i Pan Panów obejmie swą wielką władzę i przygotuje się do panowania nad ziemią w chwale tysiąclecia. Objawienie rozdział 11 wersety od 15 do 18, rozdział 19 wersety od 6 do 16, rozdział 20 wersety od 4 do 6. Fragment ten wyraźnie dowodzi, że słowo to oznacza okres w czasie drugiego adwentu naszego Pana, co można udowodnić następująco. Okres ten nazywamy Epifanią, co jest spolszczoną formą rozważanego słowa. Zacytujemy 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 15 z przekładu ulepszonego, zachowaj to przykazanie, aż do Epifanii naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą, Epifanie, w jej własnych okresach on pokaże, ten, który jest błogosławiony. Werset ten stwierdza, że Epifania ma różne okresy, pory. Musi więc być okresem czasu. Jako okres, ma wiele pór, pierwsza, jest podzielona na ostatnie 4 z 8 dużych cudownych dni, druga, 8 małych cudownych dni, lata od 1917 do 1925, całkowicie mieści się w Epifanii, trzecia, jako całość, jest ona podzielona na mały wiek Ewangelii, czwarta, jej część tworzy mniejszy wiek Ewangelii, piąta, w początkowym okresie miała ona jeszcze mniejszy wiek Ewangelii, którego każdy kolejny dzień odpowiada rokowi z wieku Ewangelii. W czasie dni lub lat tych trzech miniatur miały miejsce podobne wydarzenia, jak te występujące w odpowiednich latach lub stuleciach wieku Ewangelii. Szósta. W czasie tych miniatur miało miejsce pięć przesiewań objawiających Lewitów, odpowiadających pięciu przesiewaniom wieku Ewangelii, oraz, siódma, dwa zachodzenia w liczbie 2 lat i 1 miesiąca, przy czym paruzja długością tego okresu zachodzi na Epifanię przy jej początku, a Epifania pod koniec tym samym okresem zachodzi na Bazyleę. Te fakty, z których większość już się wypełniła, inne są w trakcie wypełniania, a niektóre należą jeszcze do pozostałej części okresu Epifanii, dowodzą oczywiście, że Epifaneia oznacza też okres. Można także podać inne okresy Epifanii, lecz te powyższe są wystarczające dla naszego obecnego celu. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych podczas jego objawienia i królestwa. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, KJV. Pismo Święte zapewnia nas, że Jezus wraz ze swą wybraną oblubienicą będzie sądził umarłych w czasie tysiącletniego panowania. Według tego wersetu żywi, upadli aniołowie i nowe stworzenia, będą zatem sądzeni w czasie jego objawienia, Epifanii, jest więc ona okresem związanym z drugim adwentem naszego Pana. Przekład ulepszony proponuje następujące tłumaczenie 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, Jezus Chrystus, ten, który będzie sądził żywych i umarłych, zarówno w czasie swej Epifanii, jak i Królestwa. Proponuje także alternatywne tłumaczenie końcowych słów, zarówno w zakresie swej Epifanii, jak i Królestwa. Według tej wersji najtrafniejszym układem odnośnych słów jest biernik czasu trwania, i stąd tłumaczenie, zarówno w czasie swej Epifanii, jak i Królestwa. Obejmuje to drugi i trzeci okres drugiego adwentu naszego Pana. Drugi możliwy układ to biernik specyfikacji, i stąd druga wersja, zarówno w zakresie swej epifanii, jak i królestwa. Przepis tłumacza, z powodu niewystępowania w historycznym języku angielskim wszystkich przypadków znanych językowi polskiemu, ich stosowanie w tych dwóch językach jest odmienne. Koniec przypisu tłumacza. Jeśli ktokolwiek wolałby to drugie tłumaczenie, kwestionujący epifanię jako okres wcale nie odnosi z tego żadnej korzyści, ponieważ oznacza to, że epifania i królestwo są okresami, gdyż sądzenie ma dotyczyć postępowania odnośnych osób w czasie ich okresu próby, którym w przypadku pierwszej klasy jest epifania, a w przypadku drugiej – królestwo. Dla nas lepszym wydaje się tłumaczenie przekładu ulepszonego z powodu jego jasności i zgodności z faktami, co staje się jasne na podstawie tego tekstu, a także na podstawie wersetów równoległych. Pod umarłymi tego wersetu rozumiemy potępione dzieci Adama, bez względu na to, czy znajdują się w procesie czy w stanie śmierci. Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 22, 2 Koryntów rozdział 5 werset 14. Będą one miały swój sąd, próbę do życia, w czasie tysiąclecia, tak jak uczy ten werset, Psalm 72 wersety od 1 do 19, Psalm 22 wersety od 28 do 30, Rzymian rozdział 14 werset 9, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 23 do 26, rozdział 6 werset 2, Ewangelia Jana rozdział 5 wersety od 25 do 29, Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24, rozdział 45 wersety 22 i 23, Filipensów rozdział 2 wersety od 9 do 11, Objawienie rozdział 1 werset 6, rozdział 5 werset 10, rozdział 20 wersety 4 i 6, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28, rozdział 20 werset 21, Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 34, rozdział 22 wersety od 29 do 30, Abdiasza wersety 17 i 21, Objawienie rozdział 14 werset 1. Żywi przejdą więc sąd w czasie epifanii. Kim są żywi? To ci, którzy nigdy nie byli pod wyrokiem śmierci, upadli aniołowie i nowe stworzenia, którzy jako tacy nigdy nie znajdowali się pod wyrokiem śmierci. Na podstawie innych wersetów uważamy, że tym procesem sądu jest rozdzielenie podczas próby tych, którzy okażą się w niej dobrzy, od tych, którzy w jej trakcie okażą się źli. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 31 do 33. Ci, którzy mają otwarte oczy, rozumieją, jak począwszy od 1917 roku maluczkie statko i wielka kompania, wszyscy z nich są nowymi stworzeniami, są sądzeni w znaczeniu rozdzielania po okresie próby. Zgodnie z tym wersetem, to samo ma miejsce między pokutującymi a niepokutującymi upadłymi aniołami, ci drudzy zostaną pozbawieni próby w tysiącleciu, którą otrzymają aniołowie pokutujący, jako ostateczną próbę do życia. Werset ten uczy zatem, że epifania jest okresem, drugim okresem drugiej obecności Pana. Rozumiemy, że epifaneia w pierwszym znaczeniu tego słowa, jasne świecenie, objawiające zasady, osoby i rzeczy, ma to samo podstawowe znaczenie co słowo apokalipsis, objawienie. Uważamy to za oczywiste dlatego, że dokonują one tej samej rzeczy, epifaneia jako czynność objawia osoby, zasady i rzeczy takimi, jakimi one są. Zatem Pan obecnie epifanizuje, apokalipsuje Jehowę, samego siebie, Kościół, wielką kompanię, prawdę, zakryte sprawy ciemności, rady serc, słowem, na ile jest to niezbędne na obecnym etapie boskiego planu. W jasnym świetle ukazuje prawdziwy charakter wszystkich odnośnych osób, zasad i rzeczy. Zatem Epifaneia, apokalipsis naszego Pana nie oznacza, że Jezus czyni siebie widocznym lub że po prostu daje poznać samego siebie, lecz oznacza, że pod koniec tego wieku wyraźnie objawia On każdą inną osobę oraz każdą zasadę i rzecz. Podobnie do Epifaneia, apokalipsis oznacza także okres Epifanii, 1 Koryntów rozdział 1 werset 7, 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 7, 1 Piotra rozdział 1 wersety 7 i 13, rozdział 4 werset 13. Skoro więc epifanizowanie i apokalipsowanie, a także Epifania i Apokalipsa są tożsame, rozumiemy, że szczególnym czasem takiego epifanizowania, apokalipsowania jest czas ucisku, czas trwający przez wiele lat począwszy od roku 1914. Następujące wersety potwierdzają tę myśl, Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety 29 i 30, zniszczenie Sodomy jest typem zniszczenia chrześcijaństwa. Objawienie rozdział 11 werset 8, Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 64, kłopoty kościelnictwa są tutaj symbolicznie przedstawione jako obłoki na niebie, 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8. Wersety te odnoszą się kolejno do wojny, rewolucji i anarchii czasu ucisku. Widzimy więc, że Epifania to szczególny czas apokalipsy, tożsamy z czasem ucisku. Te same myśli zawarte są w Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15 oraz Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 24 do 27 z punktu widzenia sposobu, w jaki czas ucisku jako Epifania będzie epifanizował malutkie statko i wielką kompanię. Na stopniowość tego epifanizowania, objawiania, apokalipsowania, wskazują okresy Epifanii, 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15, a to przez fakt, że przed jej końcem cały Kościół będzie z Panem, Kolosensów rozdział 3 werset 4. 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 7, 1 Piotra rozdział 1 wersety 7 i 13, rozdział 4 werset 13, oraz przez proces sądu z 2 Tymoteusza rozdziału 4 werset 1, mający miejsce w czasie Epifanii. Słowa Epifaneia i Apokalipsis są więc synonimami w znaczeniu czynności oraz w znaczeniu okresu. Zauważamy tutaj, że począwszy od roku 1874 następuje stopniowe epifanizowanie, objawianie dla Kościoła. Jeśli chodzi o świat i wielką kompanię, następuje to stopniowo od początku ucisku, rok 1914, będzie narastało, aż wreszcie osiągnie punkt kulminacyjny pod koniec Epifanii. Pod koniec czasu ucisku. To właśnie jest powodem, dla którego czas ucisku niewątpliwie jest Epifanią, apokalipsą, ponieważ ewidentnie, z większą wyrazistością niż poprzedni okres, objawia odnośne osoby, zasady i rzeczy. Nasze rozważania 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1 dowodzą więc, że słowo Epifaneia, od którego pochodzi słowo Epifania, oznacza także okres związany z powrotem naszego Pana, któremu będzie towarzyszyć napełnienie ziemi Jego wszystko obnażającą prawdą. Okres ten miał się rozpocząć po Jego przybyciu, a przed rozpoczęciem przez Niego i Jego oblubienicę tysiącletniego panowania. Widzimy więc, że nasze obydwie definicje słowa epifaneia są prawidłowe. Pierwsza, akt objawiania osób, zasad i rzeczy przez prawdę świecącą ze szczególnym blaskiem, oraz druga, okres związany z powrotem naszego Pana, w czasie którego będzie miało miejsce szczególne objawianie osób, zasad i rzeczy, prawdą świecącą ze szczególnym blaskiem. Powyższa analiza słowa epifaneia pokazuje nam zatem, że z sześciu jego wystąpień w Nowym Testamencie jedno użyte jest w kontekście wskazującym na działania naszego Pana w czasie żydowskiego żniwa, natomiast pozostałych pięć, na działania i okresy związane z jego drugim adwentem. Te myśli na temat znaczenia słowa epifania okażą się pomocne dla lepszego zrozumienia przez nas jej innych ważnych aspektów. By lepiej zrozumieć epifanię drugiego pobytu na ziemi naszego Pana, pomocne okaże się rozważenie związanego z nim greckiego słowa parousia. Wszystkie greckie słowniki i greccy badacze zgadzają się, że słowo parousia znaczy obecność, co można zauważyć na przykład w uwagach marginesowych przekładów ERV oraz ARV wszędzie tam, gdzie słowo to nie jest oddawane w tekście jako obecność. Odnośne wersety to 1 Koryntów rozdział 15 werset 23, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 3, 27, 37 i 39. Przy takich wersetach czytelnik zobaczy uwagę, w greckim obecność. Nasz przekład AV czasami właściwie tłumaczy to słowo przez obecność, co można zauważyć w 2 Koryntów rozdział 10 werset 10 i Filipensów rozdział 2 werset 12. Słowo parousia nie znaczy przychodzenie, tak jak mówimy o kimś będącym w drodze, lecz pobyt w pewnym miejscu po przybyciu. Najbardziej dojrzali badacze biblijni naszych czasów dość powszechnie uznają pogląd, że pierwsza część pobytu naszego Pana na ziemi, po jego powrocie z nieba, jest skryta i niewidzialna, a świat początkowo w ogóle nie jest jej świadomy, a dzięki światłu Biblii i znakom czasów, 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety od 1 do 5, wie o nim tylko jego przyszła oblubienica. Zauważmy dokładnie, jak w tych wersetach jest pokazane, że okres drugiej obecności Jezusa ukradkiem zaskoczył niczego nie podejrzewający świat, podczas gdy wierny lud Boży nie będzie pozostawiony w nieświadomości co do jego obecności. Dokładnie tak zapowiedział nasz Pan Jezus. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 37 do 39, porównując okres swej skrytej, drugiej obecności z okresem życia Noego przed potopem. Wtedy jedli i pili, żenili się i wychodzili za mąż i nie poznali charakteru czasów, w których żyli, choć były one wielokrotnie opisywane im przez Noego, kaznodzieje sprawiedliwości, aż przyszedł potop. Podobnie będzie z parusją, okresem skrytego pobytu naszego Pana na ziemi. Po jego powrocie, ludzie będą zajmować się zwykłymi sprawami codziennego życia i nie poznają charakteru czasu jego obecności, parousia, pomimo tego, że będzie on im wielokrotnie ogłaszany. Sprawa ta jest bardzo wyraźnie pokazana w niemal równoległym stwierdzeniu w Ewangelii Łukasza rozdział 17 werset 26, a jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Wersety te zapewniają więc nas, że pierwszy etap drugiego pobytu na ziemi naszego Pana będzie skryty z powodu niewidoczności dla ogółu świata. Ten etap drugiej obecności naszego Pana na ziemi w oryginalnym greckim Nowym Testamencie jest wielokrotnie określany parousia, epifania, jako okres drugiej obecności naszego Pana, następuje po parousii, jej pierwszym etapie. Słowo parousia jest używane w Piśmie Świętym na określenie pierwszego etapu drugiej obecności naszego Pana, co poza powyższymi uwagami możemy zauważyć z następujących wersetów, gdzie w języku greckim użyte jest słowo parousia, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 3, 37 i 39. 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 1, Jakuba rozdział 5 wersety 7 i 8, 2 Piotra rozdział 3 werset 4. Ponieważ słowo to oznacza obecność, poza paruzją obejmuje ono również etap Epifanii i drugiej obecności Pana, co jest oczywiste na podstawie następujących wersetów. 1 Tesaloniczan rozdział 3 werset 13, rozdział 4 werset 15, rozdział 5 werset 23, 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 8 i 9. Co więcej, jest ono także używane na określenie całego tysiąca lat Jego drugiej obecności, Jego tysiącletniego panowania na ziemi, co możemy zauważyć w następujących wersetach. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 27, 1 Koryntów rozdział 15 werset 23, 2 Piotra rozdział 1 werset 16, 1 Jana rozdział 2 werset 28. W powyższych trzech grupach wersetów przytoczyliśmy wszystkie teksty Nowego Testamentu, w których w związku z drugim pobytem naszego Pana na ziemi występuje słowo parousia. Jego znaczenie, obecność, sprawia, że odnosi się ono do każdego pojedynczego z tych trzech etapów Jego drugiego pobytu na ziemi oraz do nich wszystkich. Na podstawie opisów podanych w Ewangelii Mateusza rozdział 24 wersety od 23 do 41 oraz Ewangelii Łukasza rozdział 17 wersety od 20 do 37 dochodzimy do wniosku, że w pierwszym etapie, w paruzji powrotu naszego Pana, będzie on szczególnie aktywny w dwóch sprawach, to jest pierwszej, w gromadzeniu swej wybranej oblubienicy do bliższej społeczności z sobą poprzez swego ducha i słowo, jako przygotowaniu do wyzwolenia jej z ziemi i uwielbienia z nim, Psalm 50 werset 5, Kolosensów rozdział 3 werset 4, oraz, drugiej, w przygotowywaniu do wielkiego ucisku. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22. Daniela rozdział 12 werset 1. Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety od 26 do 32. Rozdział 21 wersety 25 i 26. Objawienie rozdział 19 wersety od 11 do 21. W czasie którego wyzwolona zostanie mniej wierna, nadmiernie obciążona klasa, zwana Wielką Kompanią, Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, Objawienie rozdział 7 werset 14. Według słów naszego Pana, Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety od 26 do 30, Epifania, czas objawienia Syna Człowieczego, ma miejsce w czasie tego wielkiego ucisku. Najlepsi współcześni badacze Biblii coraz bardziej dochodzą do przekonania, że żyjemy obecnie w wielkim ucisku i że znajdujemy się w nim od czasu wybuchu wojny światowej w roku 1914, z towarzyszącymi jej głodem i epidemiami. Rozumieją tak na podstawie proroctw, znaków czasów oraz powszechnych ogólnoświatowych problemów. Zgadzamy się z tym poglądem i w związku z tym wierzymy, że znajdujemy się obecnie w Epifanii i że wkrótce obecność Syna Człowieczego zostanie rozpoznana przez świat ludzkości w chmurach ucisku, jakie ogarniają ziemię jako społeczeństwo i jakie zaciemniają nasze kościelne niebiosa. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 30. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 25 do 28. Objawienie rozdział 1 werset 7. Jeśli należymy do czuwającego ludu Bożego, rozpoznamy to przed innymi, i ten dzień nas nie zaskoczy. Trzecią fazą, etapem drugiego pobytu naszego Pana na ziemi jest oczywiście Królestwo, zwane w języku greckim Basileia, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Królestwo Boże było tematem Jezusa i apostołów w Nowym Testamencie oraz Mojżesza i proroków w Starym Testamencie. Ponad 120 wersetów w samym Nowym Testamencie jednoznacznie odnosi się do Królestwa, albo w jego obecnej fazie wojującej, przygotowawczej, albo w jego fazie chwalebnej, panującej w czasie tysiąca lat. Traktuje o nim wiele innych wersetów, nie używając dosłownego terminu królestwo. Podamy tylko kilka wersetów do zbadania przez czytelnika. Po pierwsze, w odniesieniu do jego obecnego wojującego, przygotowawczego etapu, Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety 2 i 17, rozdział 13 wersety 24. 31, 33 i 41, rozdział 16 werset 19, rozdział 25 werset 1, Ewangelia Marka rozdział 12 werset 34, Kolosensów rozdział 1 werset 13, oraz, po drugie, w odniesieniu do jego chwalebnego, panującego etapu. Ewangelia Mateusza rozdział 6 wersety 10 i 33, rozdział 8 werset 11, rozdział 19 wersety 23 i 24, Ewangelia Marka rozdział 14 werset 25, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 33, rozdział 12 werset 32, rozdział 13 wersety 28 i 29, rozdział 17 wersety 20 i 21, rozdział 19 wersety 11, 12 i 15, Ewangelia Jana rozdział 18 werset 36, Dzieje Apostolskie rozdział 14 werset 22, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26 i 50. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, Żydów rozdział 1 werset 8, Objawienie rozdział 1 werset 6, rozdział 5 werset 10, rozdział 11 werset 15. Według tych wersetów nasz Pan i Jego wierni naśladowcy w ciele są Królestwem Bożym w zarodku, natomiast gdy będą panować nad ziemią, będą Królestwem Bożym w chwale i mocy. Jeśli chcemy jasno rozumieć temat drugiego adwentu Chrystusa, bardzo ważne jest, byśmy zapamiętali te trzy etapy pobytu Chrystusa na ziemi: paruzję, epifanię, czyli apokalipsę, oraz bazyleę, czyli królestwo. Słowem, paruzja jest przygotowaniem zarówno dla epifanii, jak i bazylei, królestwa, a epifania kontynuuje rezultaty paruzji i wprowadza bazyleę, królestwo. Paruzja i epifania jako okresy zachodziły na siebie, podobnie do zachodzenia na siebie wieków Ewangelii i tysiąclecia. Od roku 1874 do opuszczenia ziemi przez ostatniego spłodzonego z ducha. Paruzja i epifania zaczęły zachodzić na siebie wraz z rozpoczęciem się pierwszego uderzenia Jordanu, a 16 października 1916 roku paruzja całkowicie dobiegła końca. Ktoś może zapytać, dlaczego podajemy tę datę jako ostateczny koniec paruzji? Są dwa powody. Po pierwsze, W tym dniu nasz pastor po raz ostatni opuścił Betel, praktycznie przestał sprawować kontrolę w centrali i nigdy ponownie jej nie podjął. Po drugie, w tym dniu wodzowie lewitów w Ameryce i Anglii jako tacy zaczęli zajmować wobec siebie zdecydowane stanowisko. W tym dniu nasz drogi pastor spędził w Betel kilka godzin, usiłując pogodzić z jednej strony J.F. Rutherforda i A.H. Macmillana, a z drugiej strony H.L. Rockwella. Jak niezbicie dowodzą następujące potem wydarzenia, nie doszło do pojednania. Wskazują one raczej, że ci pierwsi byli wodzami przejściowych lewitów Merarytów, a ten drugi, wodzem przejściowych lewitów Gerszonitów. W Anglii tego samego dnia Jesse Hemery oraz sześciu popierających go starszych zajęli nieprzejednane stanowisko wobec H.J. Sherna oraz dziesięciu starszych, popierających go w wysiłkach usunięcia kontroli naszego pastora w sprawach przybytku oraz urzędu pastora pomocniczego, pełnionego w przybytku przez Jessego Hemery'ego, co uczynili przez zajęcie zdecydowanego stanowiska przeciwko propozycjom H.J. Sherna, przesłanym przez tych jedenastu w ich ostatnim liście do nich na ten temat. Następujące potem wydarzenia jednoznacznie dowodzą, że Jesse Hemery jest wodzem przejściowych Merarytów brytyjskich, a H.J. Sherne, wodzem przejściowych Gerszonitów brytyjskich. Następnego dnia, 17 października 1916 roku, nasz pastor próbował pogodzić w Detroit Mentę Sturgeona i H. Holmesa. Następujące później wydarzenia dowodzą, że nie doszło do żadnego pojednania i że Menta Sturgeon był wodzem przejściowych lewitów Kehatytów. Problemem tych wszystkich lewickich wodzów była rywalizacja w dążeniu do przewodzenia, bezbożna ambicja w sięganiu po władzę. 16 i 17 października 1916 roku wydają się być dniami, w których wodzowie lewiccy uczynili to, co pokazało ich jako takich. Z tego powodu uważamy, że paruzja jako okres skończyła się pierwszego z tych dni i że od tego czasu jesteśmy w epifanii, bez dalszego wzajemnego zachodzenia na siebie tych dwóch rozważanych okresów. Chociaż słowo epifania w znaczeniu objawiania osób, zasad lub rzeczy może być używane do określenia działań wieków Ewangelii i tysiąclecia, jak również innych okresów, to w znaczeniu drugiego okresu drugiego adwentu naszego Pana jest ono ograniczone do czasu między paruzją a bazyleą. Jest to używane na oznaczenie okresu wielkiego uciśnienia, czasu ucisku. Pamiętając, że Epifaneia i Apokalipsis to jeden i ten sam okres i że jest on przeznaczony dla świata i wielkiej kompanii, to jest, że Pan Jezus w tym okresie objawia swoją obecność wobec nich i w ich interesie, łatwo możemy zrozumieć naukę Pisma Świętego, że Epifania jako okres jest czasem ucisku. Stosowny jest tutaj cytat z Ewangelii Łukasza rozdziału 17 wersetów od 28 do 30. Sodoma reprezentuje chrześcijaństwo, a Lot, wielką kompanię. Objawienie rozdział 11 werset 8, 2 Piotra rozdział 2 werset 11. Ogień i siarka reprezentują tutaj całkowite zniszczenie chrześcijaństwa, Judy werset 7. Które nastąpi w wielkim ucisku, objawienie rozdział 16 wersety od 18 do 20, rozdział 19 werset 20. Uwaga Jezusa z wersetu 30, że antytyp deszczu ognia i siarki na Sodomę będzie miał miejsce w dniu, w którym Syn Człowieczy będzie objawiony, dowodzi, że będzie on objawiony w czasie ucisku. Zatem Epifania jako okres jest czasem wielkiego ucisku i rozpoczęła się działaniami wojennymi w okopach na linii zachodniej 21 września 1914 roku, wojną światową, która jest pierwszą częścią wielkiego ucisku. Dopiero gdy narody przeszły do wojny w okopach, co miało miejsce 21 września 1914 roku, pierwszego dnia siódmego księżycowego miesiąca, rozpoczęło się bowiem osłabianie narodów, jako pierwsza część niszczenia chrześcijaństwa. Obecnie żyjemy zatem w Epifanii, która potrwa jeszcze przez wiele lat. Epifania jako okres nie jest szczególnie zamierzona dla dobra Kościoła w ciele. Dla Kościoła szczególnie przeznaczona była paruzja, ponieważ to właśnie wtedy ostatni członkowie przyszłej oblubienicy poprzez prawdę rzęcia zostali obficie pobłogosławieni wiedzą o obecności Pana jako ich oblubieńca, żniwiarza i króla, a także przywilejem wzajemnego błogosławienia siebie szczególnymi prawdami żniwa. Nie oznacza to, że w czasie Epifanii Kościół nie będzie miał żadnej pracy ani przywilejów, gdyż otrzymuje one wtedy wielkie przywileje i wykonuje kilka wielkich zadań. Oznacza to jednak, że okres ten jest przeznaczony na udzielenie pewnych błogosławieństw innym, a w służeniu nimi ma udział malutkie statko. Jednak prawdy, jakie ono otrzymuje, oraz dzieła, jakich dokonuje w czasie Epifanii, są zdecydowanie niższe od tych z paruzji, a ich celem jest to, by malutkie statko mogło być błogosławieństwem dla wielkiej kompanii jako takiej oraz pomocą dla młodocianych godnych w przygotowaniu ich na przyjęcie ich króla oraz jego królestwa. Prowadzi nas to do rozważenia szczególnego dzieła naszego Pana na okres Epifanii, w którym malutkie statko ma przywilej uczestniczyć. W tym czasie nasz Pan wykonuje szczególne dzieło wobec świata, wielkiej kompanii i młodocianych godnych. Wykonał już część tego dzieła, a reszta czeka na realizację. Jeśli chodzi o świat, jego epifaniczne dzieło jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, rozdzielenie świata na dwie klasy, konserwatystów i radykałów, oraz, po drugie, objawienie siebie światu, obecnego w drugim adwencie jako niszczyciela królestwa szatana oraz jako założyciela królestwa Bożego Our Lord's Return, strony od 16 do 21 i od 41 do 44 Our Lord's Return, czyli powrót naszego Pana, broszura niedostępna w języku polskim. Przepis tłumacza. W odniesieniu do Kościoła epifaniczne dzieło naszego Pana także jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, rozdzielenie Kościoła na dwie klasy, malutkie statko i wielką kompanię, oraz, po drugie, objawienie siebie klasie wielkiej kompanii jako obecnego w drugim adwencie w funkcji jej oczyściciela i wyzwoliciela. Jeśli chodzi o młodocianych godnych, ma ono na celu rozwinięcie ich do królestwa. Zobacz broszurę naszego pastora Our Lord's Return, strony od 37 do 40. Dokładniejsze rozważenie jego dzieła Epifanii wobec świata i wielkiej kompanii powinno być dla nas błogosławieństwem. Z tego powodu proponujemy kilka szczegółów na temat tych dwóch zarysów jego dzieła Epifanii, pozostawiając na później omówienie jego dzieła Epifanii w stosunku do młodocianych godnych. Powyżej stwierdziliśmy, że jednym z jego epifanicznych dzieł wobec świata jest rozdzielenie go na dwie klasy, konserwatystów i radykałów. Dzieło to rozpoczęło się od pierwszego uderzenia Jordanu jesienią roku 1914 i było kontynuowane w czasie drugiego uderzenia Jordanu, mającego początek jesienią roku 1917. Rozdzielenie tych klas jest obecnie ogólnoświatowe. Wszyscy wiemy, że wojna, zagrażająca istnieniu różnych narodów, praktycznie scementowała, lecz tylko tymczasowo, radykałów i konserwatystów w jedną grupę w każdym kraju zaangażowanym w wojnę. Jednak pierwsze uderzenie Jordanu, demaskujące złe czyny roszczących sobie prawo do sprawowania władzy z Bożej łaski i podające dowody, że ci twierdzący, iż sprawują taką władzę, są odpowiedzialni za wojnę i jej katastrofalne skutki, zaczęło stopniowo dzielić ludzi na dwie grupy społeczne, radykałów i konserwatystów. Rezultatem drugiego uderzenia Jordanu było poszerzenie tego rozłamu. W wyniku tych dwóch uderzeń w każdym kraju na ziemi ludzie powszechnie są podzieleni na radykałów i konserwatystów. Nie ma żadnej wątpliwości, że wszędzie widoczne są dowody tego podziału. Konflikt między tymi dwoma klasami wszędzie wstrząsa strukturą społeczną. Każda gazeta dostarcza nam świeżych dowodów faktu, że podział ten nastąpił. Fakt ten dowodzi zatem, że Jordan został uderzony dwa razy. Powtórzmy tę myśl, ogólnoświatowe konflikty między tymi dwoma klasami dowodzą, że zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami Jordan został uderzony dwa razy. Obydwa te uderzenia miały miejsce przed końcem wojny, a po jej zakończeniu Jordan nie był już uderzany. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że celem uderzania Jordanu było doprowadzenie do podziału narodów. Ponieważ są one obecnie podzielone, Jordan musiał być uderzony, a więc nie ma potrzeby uderzania Jordanu w przyszłości. Z uwagi na niepodważalny fakt, że narody są obecnie podzielone, chcemy zapytać Mente Sturgeona i Karla Olsona oraz ich zwolenników, a także PBI i ich zwolenników, dlaczego zapowiadają uderzenie Jordanu w przyszłości? Jeśli narody są podzielone, po co je uderzać w celu ich podzielenia? Czy z uwagi na te fakty bracia ci nie powinni dojść do wniosku, że uderzenie Jordanu, które ogłaszają, musi być inne od któregokolwiek z dwóch uderzeń pokazanych w typie przez Eliasza i Elizeusza i że wobec tego błądzą w tym temacie? Czy nadal będą trzymać się swego błędu, w dalszym ciągu zwodząc samych siebie i swych zwolenników i budząc się z tym większym rozgoryczeniem i rozczarowaniem? Mamy nadzieję, że tak się nie stanie. Na podstawie powyższych rozważań wnioskujemy, że pierwsza część epifanicznego dzieła naszego Pana wobec świata, rozdzielenie narodów, jest już faktem. Takie rozdzielenie zostało zamierzone przez Niego, by utorować drogę dla kulminacyjnego punktu gniewu, trzęsienia ziemi i ognia, przez które dokonany zostanie drugi cel Jego dzieła Epifanii. To jest objawienie siebie w drugim adwencie wobec świata jako niszczyciela królestwa szatana i założyciela królestwa Bożego. Już w czasie pierwszego uderzenia Jordanu klasa Eliasza mówiła światu o wojnie jako dowodzie powrotu Pana na ziemię i obalania przez niego królestwa szatana. Znaki czasów, na jakie wskazywano, cechy wojny, jakie wykazywano, oraz biblijne proroctwa, jakie klasa Eliasza przytaczała i wyjaśniała w odniesieniu do tych rzeczy, przekonały niektórych ze świata, że Pan jest obecny jako niszczyciel królestwa szatana. Wojna jako składnik ucisku nie wywarła jednak wystarczająco silnego ani pełnego wrażenia, by doprowadzić do powstania tego przekonania w umysłach całego świata, czy choćby w umysłach znacznej jego części. By wszyscy uznali ten fakt, konieczne będzie symboliczne trzęsienie ziemi i ogień. Świat szybko zmierza w kierunku Armagedonu, chociaż spodziewamy się, że sprawy będą łatane w sposób pozwalający odwlec go nieco w czasie. Jednak z pewnością on nadejdzie i w końcu, przez bolesne problemy i niszczenie obecnego porządku, objawi światu Pana obecnego w jego drugim adwencie, jako niszczyciela królestwa szatana i założyciela Królestwa Bożego, w celu wyzwolenia ludzkości. Potwierdza to znany nam wszystkim werset, 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8, Pan Jezus objawi się, jako niszczyciel królestwa szatana, z nieba, w swym drugim adwencie, z potężnymi posłańcami, narzędziami gniewu, którymi w czasie wojny były potężne armie ze swymi niszczycielskimi środkami oraz głód i epidemie, którymi w rewolucji będą lojalne i zbuntowane armie oraz głód i epidemie, i którymi w anarchii będą zwalczające się wśród rodzaju ludzkiego elementy szanujące prawo i awanturnicze, a także głód i epidemie. W ogniu płomienistym, objawi się on jako obecny i obalający królestwo szatana nie na niebie, lecz w strasznych udrękach wyjątkowego ucisku świata, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, klasie wtórej śmierci w kościele nominalnym, oraz tym, którzy nie są posłuszni, klasie wtórej śmierci w prawdzie, Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Skarceni i upokorzeni przez niespotykany ucisk i w cichości rozważający poselstwo Pana, wyjaśniające charakter i cel tego ucisku, uznają oni wylewany na nich gniew jako środek towarzyszący obalaniu królestwa szatana, niezbędny do zaprowadzenia Królestwa Bożego i przygotowania ich na posłuszne, pełne nadziei i radości powitanie pomazańca Pana, jako ich króla. Gdy tego dokona, Pan zakończy swe drugie dzieło Epifanii wobec świata. Z tego punktu widzenia obydwa dzieła Epifanii naszego Pana wobec świata, rozdzielenie radykałów i konserwatystów oraz jego objawienie się im przez ucisk jako niszczyciela królestwa szatana i założyciela Królestwa Bożego, są dla świata błogosławieństwami, nawet jeśli wydaje się, że jest inaczej. Jak zauważyliśmy w przypadku dzieła Pana w Epifanii wobec świata, że najpierw następuje rozdzielenie świata na dwie klasy, a następnie Pan objawia się światu, tak w epifanicznym dziele Pana wobec Wielkiej Kompanii najpierw ma miejsce oddzielenie Wielkiej Kompanii od maluczkiego statka, a potem następuje jego objawienie się Wielkiej Kompanii jako klasie. Zastanówmy się nad kilkoma szczegółami tych epifanicznych dzieł Pana wobec Wielkiej Kompanii. Pierwszym z nich jest rozdzielenie maluczkiego statka i Wielkiej Kompanii. Z punktu widzenia obrazu kapłanów i lewitów rozdzielanie to rozpoczęło się 14 stycznia 1917 roku. Z punktu widzenia obrazu Eliasza i Elizeusza, urzędu rzecznika wobec nominalnego duchowego Izraela, rozpoczęło się ono jednak 27 czerwca 1917 roku. Ponieważ fakty z tego drugiego obrazu są nam wszystkim bardziej znane, omówimy je tutaj. Nie ulega wątpliwości, że z wyjątkiem wodzów i kilku ich zwolenników w klasach Eliasza i Elizeusza do lata 1917 roku wśród ludu Pana z obydwu klas panowała głęboka harmonia. Oczywistym faktem jest także i to, że na początku lata 1917 roku wśród ludu Pana pojawiła się niezgoda, dzieląca go na dwie części. Podział ten jest obecnie ogólnoświatowy. Od 7 do 10 tysięcy osób spośród ludu prawdy zerwało kontakty z towarzystwem. Wszyscy muszą przyznać, że wtedy wśród ludu Bożego nastąpił większy podział od jakiegokolwiek z pozostałych przesiewań żniwa. Podział ten niewątpliwie jest rozdzieleniem antytypicznego Eliasza i Elizeusza. W związku z tym, że nasi drodzy bracia z PBI oraz ich zwolennicy, a także Menta Sturgeon i Karl Olson oraz ich zwolennicy uczą, że pierwsze uderzenie Jordanu wciąż należy do przyszłości, Chcemy ich zapytać, jak mogą pogodzić fakt, że Biblia uczy, iż między Eliaszem i Elizeuszem miała panować niezmącona harmonia od ich przybycia nad Jordan w październiku 1914 roku aż do pewnego czasu po pierwszym uderzeniu Jordanu, z faktem, że po tej dacie, a przed ich przyszłym uderzeniem Jordanu wśród ludu Bożego doszło do największej dysharmonii i podziału? Czy fakt ten nie dowodzi jednoznacznie, że ich scenariusz zaprzecza Biblii i faktom? Jeśli potrafią, niech pogodzą sprzeczność między Pismem Świętym i faktami z jednej strony, a ich przyszłym pierwszym uderzeniem Jordanu z drugiej strony. Jesteśmy pewni, że nie potrafią tego uczynić, ponieważ błądzą w tej kwestii. Tak jak wcześniej wykazaliśmy ich brak harmonii z Pismem Świętym, które uczy, że Jordan uderzany jest po to, by w wyniku tego narody zostały podzielone, podczas gdy oni uczą o uderzeniu Jordanu po jego ogólnoświatowym rozdzieleniu, tak teraz wykazujemy błąd ich nauki o przyszłym pierwszym uderzeniu Jordanu po rozdzieleniu antytypicznego Eliasza i Elizeusza. Czy to nie oskarża tych braci przed całym Kościołem jako nauczycieli błędu i wypaczających dzieło, jakie Pan obecnie wykonuje, a co za tym idzie, jako niezdolnych do nauczania braci na ten temat? Czy z tego samego powodu nie możemy się słusznie obawiać, że zwodzą samych siebie i innych także w innych tematach? Nie można zaprzeczyć, że rozdzielenie narodów dokonało się na całym świecie, a więc obydwa uderzenia Jordanu są już za nami. Nie ulega wątpliwości, że Eliasz i Elizeusz zostali rozdzieleni, a więc pierwsze uderzenie Jordanu zakończyło się przed ich rozstaniem. Dlatego wzywamy tych braci, by pokornie przyznali się i porzucili swój błąd, a wtedy Pan okaże im miłosierdzie. Trwanie w tym błędzie z pewnością zwiększy ich odpowiedzialność i sprowadzi smutniejsze rezultaty na nich samych i ich zwolenników. Pismo Święte uczy, że rozdzielenie wielkiej kompanii od maluczkiego statka jest dziełem Epifanii. Wynika to z rozdzielenia Eliasza i Elizeusza następującego po dotarciu przez nich do Jordanu oraz po uderzeniu go przez Eliasza. Począwszy od października 1914 roku, wynika to z wypuszczenia kozła Azazela jako obrazu pracy związanej z tym podziałem, wynika to też z faktu, że Epifania rozpoczęła się od zstąpienia symbolicznego ognia i siarki, Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety 29 i 30. Co rozpoczęło się w jesieni 1914 roku, wynika to również z naszego tekstu, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Dzieło sądzenia oznacza rozdzielenie i wyrok, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 31 do 47. Nasz tekst mówi o sądzeniu żywych i umarłych w czasie Epifanii i Bazylei. Kim są umarli tego tekstu? Odpowiadamy, że jest to potępiony rodzaj Adama, bez względu na to, czy znajduje się w procesie umierania, Ewangelia Mateusza rozdział 8 wersety 21 i 22, 2 Koryntów rozdział 5 werset 14, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 25, czy też w stanie śmierci. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29. Jego sąd nastąpi w tysiącleciu, Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31. Ludzkość nie będzie sądzona w Epifanii. Zgodnie z tym tekstem, żywi muszą więc dostąpić swego sądu w czasie Epifanii. Kim są ci żywi? Są nimi, po pierwsze, upadli aniołowie, Rzymian rozdział 14 werset 9, którzy nigdy nie zostali skazani na śmierć, oraz, po drugie, nowe stworzenia, 2 Koryntów rozdział 5 werset 15, które jako takie nigdy nie były skazane na śmierć. Zatem Pan obecnie niewątpliwie rozdziela aniołów pokutujących od niepokutujących, a w odpowiednim czasie wyda wyrok, przywracając tych pierwszych do społeczności z Bogiem i dobrymi aniołami, a tych drugich, skazując na śmierć. Według tego wersetu w obecnym czasie Epifanii Pan rozdziela także wierne nowe stworzenia, maluczkie statko, od częściowo wiernych nowych stworzeń, wielkiej kompanii, a następnie wyda wyrok dla każdej jednostki z obydwu klas. Dzieło rozdzielania tych dwóch klas Kościoła nie jest jeszcze zakończone. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Jesteśmy przekonani, że wśród lewitów znajduje się jeszcze wielu niezorientowanych kapłanów. Możemy być pewni, że we właściwym czasie w trakcie Epifanii Pan oddzieli każdego z nich od lewitów, a także zbierze wszystkich lewitów z każdej części Kościoła nominalnego, tak jak w czasie paruzji zgromadził wszystkich kapłanów ze wszystkich części Kościoła nominalnego. Epifaniczne dzieło naszego Pana w postaci rozdzielania Kościoła na dwie klasy jest jednak obecnie tak szerokie i tak oczywiste, że jesteśmy całkowicie przekonani, iż znajdujemy się w Epifanii. Zanim nasz Pan objawi siebie wielkiej kompanii jako klasie w charakterze jej oczyściciela i wyzwoliciela, kapłani jako klasa będą już odrębni i różni od lewitów. Chociaż prawdą jest, że w czasie paruzji nasz Pan objawił swą obecność niektórym z tych, którzy obecnie należą do wielkiej kompanii, nie uczynił tego wobec nich jako członków tej klasy, ponieważ takie dzieło całkowicie należy do Epifanii i następuje po rozdzieleniu Kościoła na jego dwie części składowe. Zarówno światu, jak i wielkiej kompanii Pan objawi się przez ucisk i nauki. Epifaniczne nauki dotyczące wielkiej kompanii oraz epifaniczne demaskowanie jej złego postępowania są i będą naukami, przez które częściowo dokona się to objawienie. Klasa ta jest jednak tak uparta, że nie pozna ona tego tylko przez same nauki. Dodatkowo będzie musiało wystąpić współdziałanie korygujących kar. Przez te dwie rzeczy nastąpi objawienie się Pana jako ich oczyściciela i wyzwoliciela. Pewne prawdy Epifanii zostały już przedstawione, tak jak nastąpiło już pewne epifaniczne objawianie. Są słuszne podstawy do przekonania, że będą konieczne dalsze działania w tym kierunku, zanim wystarczająca ilość nauk zostanie podana tym drogim braciom, którym bardzo szczerze współczujemy. Pan udzielił już tej klasie także pewnych gorzkich doświadczeń okresu Epifanii, lecz najwyraźniej w niewystarczającej jeszcze ilości. On za bardzo ich miłuje, by nie udzielić im niezbędnej pomocy przez swe słowo i opatrzność. W odpowiednim czasie nastąpi to w zupełności. W harmonii z naszym pastorem wierzymy, że doświadczenie braci Józefa w Egipcie jest obrazem tych rzeczy, a obecnie niemal wypełnił się już obraz uczty w domu Józefa. Niebawem nastąpi pełny antytyp pogoni za Beniaminem i jego braćmi oraz ich pojmania, a nieco później dojdzie do ujawnienia się, tak jak Józef ujawnił się swym braciom. Tak jak Józef dał swym braciom wozy, przy pomocy których mieli sprowadzić do Egiptu Jakuba, swe żony, dzieci i cały dobytek, tak klasa Chrystusa poza zasłoną udzieli wielkiej kompanii organizacji, wprowadzając do nich takie zmiany, jakich wymagać będzie ich rewolucjonizm, niezbędnych do wykonania ogromnego dzieła wobec ich braci w kościele nominalnym i poza nim, wobec cielesnego Izraela i świata ludzkości. Po zniszczeniu w trzęsieniu ziemi kościoła nominalnego, kleru, oraz ich wszystkich oddanych zwolenników, Druga Królewska rozdział 9 wersety od 30 do 37, rozdział 10 wersety od 18 do 28, Izajasza rozdział 65 wersety 11 i 12. Jeremiasza rozdział 25 wersety od 34 do 38. Ogół ludzkości będzie chętnie słuchał poselstwa wielkiej kompanii, która przez swą służbę nawróci nie tylko Izrael, pieśni nad pieśniami od rozdziału 5 wersetu 8 do rozdziału 6 wersetu 1, lecz także miliony pogan, objawienie rozdział 19 werset 6. Jej służba będzie nad wyraz owocna, gdy jako narzędzia Jezusa będą zgromadzać ludzi do stanu obozu Epifanii, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 9. By dobrze wykonać to dzieło, wcześniej muszą poddać się jednak wpływowi epifanicznej prawdy, epifanicznemu objawianiu i epifanicznemu omywaniu, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 7. Cieszy nas świadomość, że to się w nich dokona. Wtedy dostrzegą swoje miejsce i związek z Jezusem i Kościołem. Wtedy zawołają z wieloma z rodzaju ludzkiego, nawróconymi dzięki ich służbie, weselmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, a oblubienica jego przygotowała się. Objawienie rozdział 19 werset 7. Wkrótce potem, jako druhny, zostaną radośnie wprowadzeni do pałacu króla i wezmą udział w uczcie weselnej. Psalm 45 wersety 15 i 16, objawienie rozdział 19 werset 9, a wszystko dzięki epifanicznemu działu Jezusa. I rzekł mi, błogosławieni, którzy są zaproszeni na wieczerze wesela barankowego. I rzekł mi, to są prawdziwe słowa Boże, objawienie rozdział 19 werset 9. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów, któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe dzieła Twoje, objawienie rozdział 15 wersety 3 i 4. Powyżej wykazaliśmy na podstawie Pisma Świętego, że greckie słowo epifaneia oraz apokalipsis ma dwa znaczenia, po pierwsze, objawianie osób, zasad i rzeczy prawdą świecącą ze szczególnym blaskiem, 2 Tymoteusza rozdział 1 wersety 9 i 10, rozdział 4 werset 8, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8. Tytusa rozdział 2 werset 13, Our Lord's Return, strony od 44 do 46, oraz, po drugie, drugi okres drugiej obecności naszego Pana, w czasie którego dokonuje On szczególnego objawienia pewnych osób, zasad i rzeczy przy pomocy prawdy świecącej ze szczególnym blaskiem, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15, Our Lord's Return, strona 39. Przypominamy sobie, że wydawcy PBI w pierwszym i jedynym numerze sztandaru biblijnego, na stronie 4, oraz w pierwszym numerze zwiastuna Królestwa Chrystusowego, na stronie 4, w harmonii z Pismem Świętym i pismami naszego pastora uczyli o obydwu znaczeniach tego słowa. Przypominamy sobie także, że wydawcy ci w zwiastunie z roku 1920, na stronie 70, zaprzeczyli, że Epifania jest okresem, twierdząc, iż jest ona jedynie działalnością, jednostronnie cytując to, co nasz pastor powiedział w broszurze Our Lord's Return, na stronach od 44 do 46, na temat pierwszego znaczenia tego słowa, tak jak gdyby było to wszystkim, co miał on do powiedzenia na ten temat. Na dowód tego, że uznawał także drugie znaczenie tego słowa, cytujemy z Our Lord's Return, ze strony 39, gdy więc delikatnie szepczemy oto oblubieniec, nie mamy nadziei obudzić świata do wiary w obecność Pana. Świat jest niegodny tej wiedzy i całkowicie źle by ją wykorzystał, w czasie paruzji. Niebawem, we właściwym dla Pana czasie, dowie się o tym, w okresie, wyróżnienie druku dodane, Epifaneia, Apokalipsis Syna Człowieczego. Obudzi go wielki hałas czasu ucisku. Niektórzy z przesiewaczy Amramitów, choć nie wszyscy, traktują pisma naszego pastora w ten sam zwodniczy sposób. Twierdzą, że zaprzeczamy pismom naszego pastora, który podawał, że Epifaneia oznacza akt objawiania osób, zasad i rzeczy przez prawdę świecącą ze szczególnym blaskiem, co według nich czynimy, używając tego słowa w znaczeniu okresu. Znajdujemy dla nich jeszcze mniej usprawiedliwienia niż dla wydawców zwiastuna, ponieważ posiadali oni na ten temat więcej światła od nich. Uczyliśmy ich o obydwu znaczeniach tego słowa nie tylko w naszych pismach, lecz także w czasie wykładów, podając dowody z Pisma Świętego i potwierdzenia z Pism Onego Sługi. Mimo to twierdzą oni, że wyraźnie zaprzeczamy naukom naszego pastora na ten temat. Zanim podejmą próbę nauczania na ten lub dowolny inny temat, dobrze będzie, jeśli zdobędą o nim dokładne informacje, w przeciwnym razie, przyspieszą tylko spełnienie się słów apostoła, ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich. Czy to możliwe, że nierozważnie przeoczyli nasze ustne i pisemne dowody na ten temat? Być może. Jeśli tak, Pan pociągnie ich do odpowiedzialności za to, czego mogli się dowiedzieć, a czego nie dowiedzieli się przez zaniedbanie lub brak uwagi. Uważamy, że bardziej prawdopodobne wyjaśnienie ich postawy w tej sprawie jest następujące. Ponieważ znajdują się obecnie w rękach Azazela, ich umysły są napełnione jego sugestiami, które przedstawiają jako prawdę pomimo tego, co wcześniej poznali. Jak nasz pastor wielokrotnie wykazywał, od początku paruzji naszego Pana, a więc na wiele lat przed rozpoczęciem się Epifanii, trwa epifanizowanie osób, zasad i rzeczy Our Lord's Return. Strony od 44 do 46 i 39. Na podstawie mocnych dowodów wierzymy też, że rozpoczęła się Epifaneia jako okres, a obecnie pragniemy podać zarówno wypełnione proroctwa znaków, jak i proroctwa czasowe, które potwierdzają, że tak jest. Najpierw podamy kilka głównych proroctw znaków, a następnie kilka proroctw czasowych, potwierdzających tę tezę. W powyższym cytacie z Our Lord's Return, ze strony 39 nasz pastor utożsamia czas wielkiego ucisku z okresem Epifanii, co jest oczywiście zgodne z Biblią. Wiemy, że wielki ucisk rozpoczął się od wielkiej wojny, będzie przechodził przez wielką rewolucję, a skończy się powszechną anarchią, każdemu z jego trzech etapów towarzyszą też głód i epidemie. Pierwsza Królewska rozdział 19 wersety 11 i 12, Ezechiela rozdział 14 werset 21. Wiemy, że to właśnie przez wielki ucisk Pan objawi swą obecność jako wyzwoliciel wobec wielkiej kompanii i świata. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27, Pieśni nad pieśniami rozdział 5 wersety od 5 do 7, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 10 do 12, Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety 29 i 30. Drugi Tesaloniczan, rozdział 1, wersety 7 i 8. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, werset 64. Objawienie, rozdział 1, werset 7. Wiemy również, że czasem objawiania się im jest okres Epifanii. 1 Tymoteusza, rozdział 6, wersety 14 i 15, 2 Tymoteusza, rozdział 4, werset 1, Kolosensów, rozdział 3, werset 4, Tytusa, rozdział 2, werset 13. Zatem czas ucisku i Epifania są jednym i tym samym okresem. Czas ucisku rozpoczął się wraz z wojną światową Joela, rozdział 3, wersety od 9 do 14, Daniela, rozdział 12, werset 1, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 20 do 22, Objawienie, rozdział 14, wersety 19 i 20. Zatem począwszy od roku 1914 znajdujemy się w Epifanii. Obecność czasu ucisku dowodzi więc, że znajdujemy się w okresie Epifanii i drugiej obecności naszego Pana. Zobacz także Książkę Pytań, strona 76, akapit 5. Wypełnienie się drugiego proroctwa znaków. To jest rozdzielenie Kościoła pierworodnych na jego dwie klasy, malutkie statko i wielką kompanię, dowodzi, że znajdujemy się w okresie drugiej obecności naszego Pana zwanym Epifanią. Biblia uczy, że umarli, potępiony rodzaj Adama, będzie sądzony, to jest rozdzielony, Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety 31 i 32. Na dwie klasy w czasie Królestwa Tysiąclecia, 2 Tymoteusza, rozdział 4, werset 1, Objawienie, rozdział 20, wersety od 12 do 15, Dzieje Apostolskie, rozdział 17, werset 31. Uczy ona również, że żywi, upadli aniołowie i nowe stworzenia, którzy nie znajdują się pod wyrokiem śmierci, a więc są jedynymi żywymi podlegającymi sądowi, będą sądzeni, rozdzielani, w czasie Epifanii, 2 Tymoteusza, rozdział 4, werset 1, gdzie Epifaneia jest tłumaczona jako objawienie, w przekładzie gdańskim jako przyjście, przepis tłumacza. Jeśli zatem dowiedziemy, że Kościół pierworodnych jest obecnie rozdzielany na dwie klasy, będzie to oznaczało, że znajdujemy się w Epifanii. Można to z łatwością wykazać z punktu widzenia obrazu kapłanów i lewitów, Eliasza i Elizeusza oraz najwyższego kapłana i kozła Azazela. W Malachiasza, rozdziale 3, wersetach 2 i 3, Pan opisuje dzieło Epifanii pod symbolem rozdzielania kapłanów i lewitów. Kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia, paruzję, w czasie której jedynie ci, którzy zachowają Ducha Świętego, zniosą próby w stopniu wystarczającym do uzyskania jakiegoś życia, natomiast wszyscy ci, którzy go stracą, nie zniosą dnia jego przyjścia, jego paruzji. Innymi słowy, paruzja miała pokazać różnicę między poświęconymi, którzy zachowują Ducha Świętego, a tymi, którzy go tracą. Jedynie ci pierwsi zniosą, wytrwają w czasie dnia jego przyjścia, i kto się ostoi, utrzyma wysokie powołanie. Rzymian, rozdział 5, werset 2, Objawienie, rozdział 6, werset 17, gdy on się ukaże, w czasie jego pojawienia się, Epifanii. Zatem szczególnym dziełem Epifanii jest objawienie tych, którzy zachowując Ducha Świętego, utrzymają stanowisko w wysokim powołaniu, oraz tych, którzy zachowując Ducha Świętego, upadną, stracą wysokie powołanie, stając się członkami wielkiej kompanii, gdyż jest on jak ogień odlewacza, usuwający przez srogie doświadczenia samolubstwo i światowość, jak łuk foluszników, oczyszczający z grzechu i błędu przez karanie i specjalne nauki. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, wśród ognistych prób rozwinie prawdę i oddzieli od niej błąd w umysłach braci. Będzie czyścił synów Lewiego, w typie synowie Lewiego składali się z kapłanów i lewitów, a w antytypie Epifanii składają się z antytypicznych kapłanów, maluczkiego statka, oraz antytypicznych lewitów, wielkiej kompanii, ponieważ klasy te w następnych słowach najwyraźniej są odróżnione jako złoto i srebro, i będzie ich płukał jak złoto i srebro, aby, w tym celu, mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. W wersetach tych mamy pokazany obraz oczyszczania kapłanów i lewitów jako dzieło, które ma być wykonane, gdy on się ukaże, to jest w Epifanii i Pan będzie oddzielnie traktował antytypicznych kapłanów i lewitów, maluczkie statko i wielką kompanię. Zatem Epifania jest czasem ich rozdzielenia. Dostrzegamy postęp tego rozdzielania, tak jak dostrzegamy to, w jaki sposób Pan przez ogniste doświadczenia oczyszcza i płucze obydwie klasy. Święci Epifanii stoją jako odrębni i różni od wszystkich innych klas. Nikt nie jest tak pogardzany i odrzucany jak oni. Bez względu na to, jak bardzo lewici nie zgadzają się ze sobą, wszyscy oni są zjednoczeni w opozycji do nich i potępianiu ich, tak jak wcześniej członkowie kościołów nominalnych, bez względu na to, jak bardzo wzajemnie podzieleni, byli zjednoczeni w przeciwstawianiu się ruchowi żniwa. Fakt ten pokazuje świętych Epifanii jako kapłanów, zgromadzonych jako klasa. Choć sporo zdezorientowanych kapłanów wciąż znajduje się wśród różnych grup lewitów. Z drugiej strony, jak sugeruje typ lewitów, wśród ludu prawdy sprzeciwiającego się prawdzie Epifanii są trzy ogólne grupy, składające się z ośmiu podgrup. Po pierwsze, przeciwnicy prawdy Epifanii, którym jako zwolennikom organizacji nie udało się zdobyć żadnych organizacji naszego pastora, PBI oraz BSC, czyli Komitet Badaczy Biblii w Anglii. Po drugie, przeciwnicy prawdy Epifanii, którzy jako zwolennicy organizacji albo przejęli kontrolę nad organizacjami naszego pastora, zwolennicy towarzystwa, lub uznali tę organizację za kanał. Stantwastyści, oraz, po trzecie, przeciwnicy prawdy Epifanii, którzy jako wrogowie organizacji, choć działający w oddzielnych grupach, nie są zależni od organizacji, zwolennicy Sturgeona i Ricciego, obecnie działający we wspólnych ruchach, a także zwolennicy Olsona oraz Hirsza i Kittingera. W ruchach dokonujących podziałów, w wyniku których doszło do rozbicia ludu Pana jako zjednoczonego ludu, występowały oczywiście ogniste doświadczenia, które objawiają kapłanów i lewitów. Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 24 do 27, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 11 do 15. Podział ludu Pana na kapłanów i lewitów dowodzi zatem, że znajdujemy się w Epifanii, czasie sądzenia, rozdzielania przez Niego żywych. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Ten sam wniosek, to jest, że znajdujemy się w Epifanii, wynika z wypełnienia się typu rozdzielenia Eliasza i Elizeusza. Tutaj obraz skupia się wokół myśli o przekazaniu płaszcza, władzy kontrolowania pracy wobec nominalnego duchowego Izraela, z jednej klasy do drugiej. Z tego powodu obraz ten nie pokazuje wielu podziałów, lecz tylko jeden podział ogólny. Zgodnie z tym obrazem ci, którzy reprezentacyjnie mieli prawo do kontroli jako większość, to jest większość zarządu, z jego zwolennikami, zostali oddzieleni od innych, którzy nie mieli prawa kontrolowania pracy wobec nominalnego ludu ubożego, lecz którzy przez uzurpację przejęli tę kontrolę, gdy ta większość przez swych reprezentantów pozwoliła ją sobie odebrać. Szczegółowo omówiliśmy ten podział jako dzieło Epifanii w rozdziale drugim epifanicznego tomu trzeciego oraz w rozdziale czwartym epifanicznego tomu czwartego, dokąd odsyłamy naszych czytelników. Z punktu widzenia urzędu rzecznika wobec nominalnego duchowego Izraela podział ten dowodzi, że znajdujemy się w Epifanii. To samo rozdzielenie maluczkiego statka i wielkiej kompanii jest pokazane w prowadzeniu przez najwyższego kapłana kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. W następnym rozdziale podamy na ten temat szczegóły wykazując, że rozpoczął się już każdy etap tego antytypu i że dzieło to należy do dzieła Epifanii, ponieważ jest ona tym dniem, w którym praca każdego człowieka jest doświadczana przez ogień. 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 11 do 15. Skoro jest to obecnie w toku epifaniczne dzieło rozdzielania tych dwóch klas, widoczne w antytypicznym oddzieleniu kapłanów i lewitów, najwyższego kapłana świata i kozła Azazela oraz Eliasza i Elizeusza, musimy znajdować się w okresie Epifanii. Wypełnienie się trzeciego proroctwa znaków, to jest rozdzielenie społeczeństwa ludzkiego na klasy radykałów i konserwatystów dowodzi, że znajdujemy się w Epifanii. Przed wojną światową wyraźnie odczuwalna była przynależność klasowa i konflikty. Zagrożenia związane z wojną zaleczyły te podziały w każdym kraju, dopóki przez objawianie w pierwszym i drugim uderzeniu Jordanu świadomość klasowa i tarcia nie tylko powróciły, lecz nawet znacznie się wzmogły. W wyniku tego nad całym światem w powietrzu wisi groźba powstania mas w rewolucji i anarchii przeciwko klasom. Antytypiczny Jordan jest zatem podzielony. A to, opisane przed chwilą dzieło, jest dziełem Epifanii, ponieważ rozpoczęła się ona w roku 1914, po wybuchu wojny światowej, która jest pierwszą częścią czasu ucisku, czasu Epifanii. Podział społeczeństwa na klasę konserwatystów i radykałów jest więc dowodem, iż znajdujemy się w okresie Epifanii. Działalność antytypicznego Jehu i Hazaela dowodzi, że jesteśmy w Epifanii. W epifanicznym tomie trzecim, w rozdziale szóstym, wykazaliśmy już, że Jehu reprezentuje bardziej konserwatywne grupy świata pracy, tych, którzy doprowadzą do wielkiego symbolicznego trzęsienia ziemi, a Hazael jest typem bardziej radykalnych grup świata pracy, tych, którzy wprowadzili syndykalizm. Wykazaliśmy również, że przed symbolicznym trzęsieniem ziemi antytypiczny Jehu udzieli poparcia obecnym rządom, antytypicznemu Joramowi Izraelskiemu, przeciwko antytypicznemu Hazaelowi, 2 Królewska rozdział 8 wersety 28 i 29, rozdział 9 wersety 14 i 15. Rozumiemy, że właśnie te trzy stronnictwa są wymienione jako trzy części wielkiego miasta, objawienie rozdział 16 werset 19. Stwierdzamy, że organizacje świata pracy, takie jak Amerykańska Federacja Związkowa oraz Europejska Partia Socjaldemokratyczna, walczą w obronie obecnego porządku, a przeciwko IWW, Industrial Workers of the World. Przepis tłumacza, organizacja związkowa przemysłowi pracownicy świata, koniec przepisu tłumacza, syndykalistom i anarchistom. Prędzej czy później zostaną one jednak ogarnięte rewolucją. Ich istnienie jako stronnictwa, a także istnienie syndykalistów, i tym podobne, jako stronnictwa, jak również istnienie stronnictwa rządowego dowodzi, że znajdujemy się w czasie po antytypicznym rozdzieleniu Eliasza od Elizeusza, a więc znajdujemy się w Epifanii, ponieważ antytypiczny Jehu i Hazael działają po namaszczeniu ich przez Elizeusza, oddzielonego już od antytypicznego Eliasza. Pojawienie się młodocianych godnych to kolejny dowód, że znajdujemy się w Epifanii. Młodociani godni mogli być objawieni jako klasa dopiero po 16 września 1914 roku, kiedy to do ciała Chrystusowego wszedł ostatni jego członek, ponieważ nikt poświęcający się po tym czasie nie może być nowym stworzeniem. Zatem poświęcający się od tego czasu mieli być młodocianymi godnymi. Obraz Gedeona pokazuje, że po przejściu przez Jordan antytypicznego Gedeona i jego 300 wojowników, sędziów od rozdziału 7 wersetu 25 do rozdziału 8 wersetu 1, to jest po roku 1916, młodociani godni, pokazani w typie przez ludzi z Efraima po pierwszej bitwie Gedeona, która była typem konfliktu między prawdą a błędem od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku, mieli narzekać, że nie należą do wysokiego powołania, to jest, że nie otrzymali sposobności udziału w tym, w czym uczestniczyli wszyscy mający udział w wysokim powołaniu, uderzeniu Jordanu, wykonywaniu wyroku, to jest uczestniczeniu w antytypicznej pierwszej bitwie Gedeona. Narzekania te są coraz częściej słyszane od wielu lat, to jest od chwili ogłoszenia przez nas, że drzwi wejścia do wysokiego powołania są zamknięte. Ponieważ objawienie młodocianych godnych, jak wskazuje na to typ Gedeona, jest dziełem Epifanii, musimy się w niej znajdować, gdyż oni są właśnie teraz objawiani. Objawienie onego złego sługi to kolejny dowód, że znajdujemy się w Epifanii. Pismo Święte dowodzi, że on sługa miał kierować dziełem i dobrami Pana przez cały okres rzęcia i pokłosia. Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 44, Ezechiela rozdział 9 werset 11. Pismo Święte wskazuje również, że po zakończeniu się jego służby, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47, on zły sługa miał przejąć kontrolę nad pracą, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51. Zgodnie z tym obrazem, gdy on wierny i mądry sługa zakończył zlecone mu dzieło, JFR przebiegłością i siłą zdobył kontrolę nad pracą. Został objawiony jako on zły sługa przez, po pierwsze, mówienie w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, to jest grzesząc przeciwko Panu przez odmowę czekania na Niego, po drugie, przez bicie współsług, to jest grzeszenie przeciwko braciom, po trzecie, przez jedzenie i picie z pijanymi, to jest grzesząc przeciwko prawdzie, krótko mówiąc, przez grzeszenie przeciwko Panu, braciom i prawdzie. Ponieważ jego pojawienie się na scenie jako onego złego sługi miało nastąpić po zakończeniu dzieła onego sługi, jego działalność należy do Epifanii, a jego objawienie jest zatem dowodem, że jesteśmy w Epifanii. Druga antytypiczna bitwa Gedeona, która trwa od 18 lipca 1920 roku i jest związana z objawieniem maluczkiego statka jako takiego, odrębnego i różnego w pracy publicznej od wielkiej kompanii, to kolejny dowód, że znajdujemy się w Epifanii. Skoro antytypiczna pierwsza bitwa Gedeona była częścią dzieła Epifanii, jego druga bitwa z pewnością także jest częścią tego dzieła. Bitwa ta w Biblii następuje bowiem po drugim uderzeniu Jordanu, Druga Królewska rozdział 2 werset 14, Sędziów rozdział 7 wersety 23 i 24. Wielka kompania w trzech grupach lewickich oraz młodociani godni w jednej grupie są pokazani w typie w sędziów rozdział 7 wersety 23 i 24, kolejno przez trzy grupy i jedną grupę. Zatem bitwa, która pod tym względem obecnie trwa, jest dziełem Epifanii. Jest ona toczona przeciwko antytypicznemu Zebachowi, wiecznym mękom, oraz antytypicznemu Salmunnie, świadomości umarłych, co dowodzi, że znajdujemy się w okresie Epifanii. Wypełnienie się powyższych siedmiu proroctw znaków dowodzi więc, że jesteśmy w Epifanii. Jest jeszcze kilka proroctw czasowych, potwierdzających to samo, a my powołamy się na trzy z nich. Myśl tę potwierdza dzień z drugiej królewskiej rozdziału drugiego wersetu trzeciego. Przypominamy sobie, że nasz drogi pastor pokazał nam, że w antytypie scena ta miała miejsce w Betel, na wiosnę roku 1878, reprint 5845, akapit trzeci. Znany jest nam również pogląd, że Pismo Święte o 40 latach mówi jako o dniu, Psalm 95 wersety od 8 do 11. Z drugiej królewskiej rozdziału drugiego wersetu trzeciego dowiadujemy się, że rozdzielenie antytypicznego Eliasza od Elizeusza miało nastąpić w przeciągu antytypicznego dnia, 40 lat. 40 lat od wiosny 1878 roku, gdy antytypiczni synowie proroccy po raz pierwszy powiedzieli antytypicznemu Elizeuszowi, że nastąpi rozdzielenie, doprowadza nas do wiosny roku 1918. Do tego czasu miało nastąpić rozdzielenie, i rzeczywiście, rozdzielanie rozpoczęło się na początku lata roku 1917, a więc w czasie trwania 40-letniego dnia pokazanego w typie w drugiej królewskiej rozdziału drugiego wersetu trzeciego. Z punktu widzenia klas podział ten zakończył się do Paschy roku 1918. Ponieważ jest on dziełem Epifanii, wkroczyliśmy w nią przed latem roku 1917, gdy podział ten miał swój początek. Kolejne proroctwo czasowe, to jest godzina pokuszenia. Objawienie rozdział 3 werset 10, potwierdza, że znajdujemy się w okresie Epifanii. Godzina pokuszenia rozpoczęła się wieczorem 16 kwietnia roku 1878. Gdy swój początek miało pierwsze przesiewanie żniwa, a zakończyła się wieczorem 6 grudnia 1919 roku, 41,2 roku później, czyli po upływie jednej godziny z tysiącletniego dnia. Jej celem było doświadczenie wszystkich nowych stworzeń, a szczególnie stwierdzenie, czy znajdą się w klasach pod dobrym czy złym kierownictwem. Przed końcem tej godziny miały być dostatecznie doświadczone wszystkie nowe stworzenia, przez umieszczenie ich w warunkach, które w odpowiednim czasie miały doprowadzić do objawienia ich jako należących do Kościoła, wielkiej kompanii lub klasy wtórej śmierci. Ponieważ paruzja jeszcze nie rozstrzygnęła tej kwestii między maluczkim statkiem a wielką kompanią, podjęcie tej decyzji musi przejść na Epifanię. Zatem fakt, że godzina pokuszenia trwała aż do Epifanii, a teraz należy do przeszłości, dowodzi, że już od pewnego czasu znajdujemy się w Epifanii. Kolejnym dowodem, że jesteśmy w Epifanii, jest świadectwo Wielkiej Piramidy. Jest nim odległość od podstawy dużego stopnia, który przedstawia 24 września 1846 roku, mierzona przez ten stopień do punktu przecięcia się wierzchu tego stopnia z pionową linią południowej ściany Wielkiej Galerii, co jest odległością przekraczającą nieco 73/4 cali piramidalnych. W tak pokazanym dniu, 27 czerwca 1917 roku, Epifaniczny tom trzeci, rozdział 7. Klasa Elizeusza zaczęła być objawiana w swym przedstawicielu, jako odrębna i różna od klasy Eliasza w jej przedstawicielu. W czasie następnych 9 miesięcy, to znaczy do 27 marca 1918 roku, dnia Paschy, klasa ta jako całość okazała się i działała jawnie, została objawiona. Te 9 miesięcy pokazane jest w odległości od tego punktu przecięcia do przedłużenia linii posadzki pokoju króla. Skoro to objawienie jest dziełem Epifanii, jak potwierdza to piramida, musimy znajdować się w Epifanii. Jak można zauważyć, każdy z 10 dotychczas przytoczonych dowodów wiąże się z objawianiem Epifaneia, a więc dobrze pasuje do Epifanii. Na innym miejscu podane są dodatkowe dowody faktu, że jesteśmy w Epifanii. Jednak powyższych 10 punktów wystarczająco potwierdza naszą naukę w tej kwestii. Polecamy je uwadze naszych drogich czytelników. Niech wszystkim nam Pan pobłogosławi ich rozważanie. Błogosławieństwo takie będzie oznaczać właściwą ocenę dla prawd, objawień i dzieła Epifanii, a także pozwoli zrozumieć, że Pan pragnie, aby prawdy Epifanii były przedstawiane, objawienia Epifanii, dokonywane, a dzieło Epifanii, realizowane. Ci, którzy nie dostrzegają okresu Epifanii, upadną z powodu jej nauk, objawień i dzieł, natomiast pozostali ostoją się wśród nich, oświadczając, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Twoje. Pragniemy teraz rozważyć błąd Downa na ten temat. W numerze The Down z kwietnia 1937 roku znajduje się pokrętna odpowiedź na pytanie na temat paruzji, Epifanii i Apokalipsy. Ponieważ sprawa ta jest bardziej dokładnie omówiona w The Down z kwietnia 1935 roku, na stronie 13, z którego artykułu niedawno otrzymaliśmy, wolimy zacytować z niego następujący fragment. Paweł powiedział, że Pan zniszczy Antychrysta jasnością, Epifaneia, swej paruzji. Greckie słowo epifaneia poprawnie tłumaczy się jako jasność, jasne świecenie. Niektórzy, szczególnie brat Russell Limy, wyróżnienie dodane, błędnie przypuszczają, że słowo to odnosi się do drugiej fazy, późniejszego okresu obecności naszego Pana, tak, jak gdyby jego parousia miała trwać do pewnego czasu, po którym ma rozpocząć się jego epifaneia. Wierzymy jednak, że samo przez się jest oczywiste, że słowo parousia dotyczy całego tysiącletniego okresu obecności Chrystusa, natomiast słowo epifaneia jest opisem pewnych spraw, jakie mają być dokonane w czasie parousia. W tej sprawie zgadzamy się z cytatem z broszury wydanej wiele lat temu, pod tytułem Our Lord's Return, Epifaneia, jasne świecenie, oraz Apokalipsis, odsłanianie, naszego Pana rozpoczęły się niebawem po rozpoczęciu się jego parousia, jasne świecenie jego obecności jest obecnie widoczne dla tych, którzy chodzą w świetle, dla tych, którzy nie są w ciemności ze światem. Jest to umysłowe oświecenie dla oczu naszego zrozumienia, a nie dla naszych oczu fizycznych. Epifaneia Pana oddziałuje już także na świat, chociaż nie czyni tego przez oczy zrozumienia, ponieważ nie posiada on wzroku dla takich duchowych rzeczy. Niemniej jednak jasne świecenie obecności naszego Pana przez wzrost wiedzy wpływa i oddziałuje na cały bieg tego świata. Dajemy następującą odpowiedź na jednostronne przedstawianie przez Down niektórych myśli naszego pastora na temat tych dwóch słów oraz tuszowania ich innych znaczeń, jak nasz pastor słusznie utrzymywał. Jeśli chodzi o drugi adwent naszego Pana, Biblia używa słowa parousia w trzech znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu 40 lat rzęcia, to jest od roku 1874 aż do czasu ucisku, roku 1914. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 3, 27, 37 i 39, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 1, po drugie, w znaczeniu 80 lat od roku 1874 do 1954, choć nasz pastor nie rozumiał, że Epifania będzie trwać 40 lat, ponieważ zrozumienie tego nie było na czasie za jego dni, co obejmuje paruzję w pierwszym znaczeniu oraz Epifanię jako okres, który rozumiał w ten sposób, choć nie dostrzegał czasu jego trwania. 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 19, rozdział 3 werset 13, rozdział 4 werset 15, rozdział 5 werset 23. 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 8 i 9, Jakuba rozdział 5 wersety 7 i 8, 2 Piotra rozdział 3 wersety 4 i 12, 1 Jana rozdział 2 werset 28, oraz, po trzecie, w znaczeniu całego tysiąca lat jego drugiego adwentu, 1 Koryntów rozdział 15 werset 23. 2 Piotra rozdział 1 werset 16. Są to wszystkie wersety Biblii używające słowa parousia w związku z drugim adwentem naszego Pana. Dowodzą one, że Dawn utracił prawdę parousii na temat pierwszego i drugiego znaczenia tego słowa. Z tego powodu zaprzecza on biblijnej nauce o Epifanii w znaczeniu okresu, jak wskazuje na to powyższy cytat, sugerując, że pastor Russell tak nie nauczał i że uczył, iż słowo Epifania oznacza jedynie jasne świecenie, objawianie, to jest tylko działanie. Biblia i brat Russell, a także i my wraz z nimi uczymy o obydwu znaczeniach tego słowa, chociaż brat Russell nie rozumiał, że Epifania jako okres będzie trwać 40 lat, ponieważ kwestia jej długości miała być zrozumiana dopiero w Epifanii. O tym, że słowo to oznacza okres, Biblia uczy w 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 14 i 15 oraz 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Już samo sformułowanie 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1 w przekładzie AV dowodzi, że Epifania, tak jak królestwo, jest okresem, będzie sądził. Przy, podczas, objawieniu, Epifanii, i królestwie, Bazylei. Przekład ulepszony pokazuje to bardzo wyraźnie w odniesieniu do 1 Tymoteusza rozdziału 6 wersetów 14 i 15, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które, objawienie, Epifanie, w jego własnych okresach on okaże, ten błogosławiony i jedyny władca. To, że słowo to oznacza jasne świecenie, to jest wyraźne objawianie osób, zasad i rzeczy, i to w dowolnym czasie. Biblia uczy w 2 Tesaloniczan rozdziale 2 wersecie 8, podczas paruzji i Epifanii, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 10, w czasie żydowskiego żniwa, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 8. Tytusa rozdział 2 werset 13, w czasie paruzji, Epifanii i Bazylei. Powodem, dla którego okres między paruzją a Bazyleą, królestwem, nazywany jest Epifanią jest to, że na ten okres Pan zamierzył szczególne objawianie osób, zasad i rzeczy. Działania takie oczywiście szczególnie cechują okres od roku 1914. Powyższych sześć wersetów to jedyne, w których w greckim Nowym Testamencie występuje słowo epifaneia. Potwierdzają one, że nasz pastor słusznie nauczał, iż słowo to oznacza okres następujący po paruzji, okresie żęcia, a także jasne świecenie, objawianie osób, zasad i rzeczy. Dowodzą one także, że Daun odrzucił kolejną prawdę paruzji, a także odrzuca prawdę epifanii, co jest działaniem przesiewawczym. Daun sugeruje, że broszura naszego pastora Powrót naszego Pana, jego parousia i epifaneia, Apokalipsis, nie uczy o 40 latach okresu paruzji ani o jakimkolwiek okresie epifanii. Ze zwyczajowym fałszem wprawnych krętaczy, ukrywających pewne fragmenty odnośnych spraw, a kładących nacisk tylko na jedną ich stronę, próbuje on nakłonić swych czytelników do poglądu, że nasz pastor nie uczył, iż epifania jest okresem i że paruzja oznacza jedynie 1000 lat drugiej obecności naszego Pana i że w żadnym znaczeniu nie jest ona okresem 40 lat. Następujące cytaty z tej broszury dowodzą, że Daun zniekształcił jego stanowisko w tej sprawie. Parousia używana jest w odniesieniu do początkowego etapu, podkreślenie dodane, drugiego adwentu, natomiast Apokalipsis odnosi się do późniejszego okresu tego samego adwentu. Nie chodzi o to, że Apokalipsis i Epifaneia odnoszą się do kolejnego, trzeciego adwentu, lecz jedynie do pewnego późniejszego zarysu, nie zarysów. Ponieważ te dwa słowa zarówno jako akt, jak i okres są synonimami, Our Lord's Return, strona 12. Czuwający zauważają także, że Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że gdy, podkreślenie dodane, Pan dokona już pewnych spraw w czasie swej obecności, parousia, w niewiedzy przed światem, później, podkreślenie dodane, dokona objawienia swej obecności, objawienie to będzie dostrzeżone przez cały rodzaj ludzki, a zewnętrzne objawienie jest nazywane jego epifaneia, strona 13, u dołu. W okresie, podkreślenie dodane, parousia, obecności, poprzedzającym, podkreślenie dodane, epifaneia, świecenie, zostanie wykonane pewne dzieło. W niewiedzy przed światem i kościołem nominalnym, znane tylko czuwającym, strona 14, akapit 2. Dniami Syna Człowieczego są dni, oczywiście okres, jego parousia, czyli obecności, niewidocznej i nieznanej światu, a znanej tylko czuwającym i dostrzeganej przez nich tylko oczami wiary, strona 16, akapit 1. Ale dlaczego nasz Pan ma być obecny w ten sposób? Jakie będzie jego dzieło w okresie, podkreślenie dodane, obecności poprzedzającej jego epifaneia, objawienie się światu? Akapit 2, przypowieść o pszenicy i konkolu pokazuje ten okres, podkreślenie dodane, parousia, obecności, poprzedzający, podkreślenie dodane, epifaneia, objawienie, i przedstawia go, paruzję, jako czas żniwa, podkreślenie dodane, tego wieku, strona 16, akapit 3. Rozdzielenie konkolu od pszenicy, poprzedza dzieło oczyszczenia pszenicznych pól z symbolicznego konkolu, przy pomocy symbolicznego ognia, cała ta praca żniwa ma mieć miejsce w czasie parousia, a więc w okresie poprzedzającym epifanię, obecności naszego Pana, przed jego epifaneia, objawieniem, strona 17, akapit 1. Środkiem rozdzielającym będzie prawda i dopiero gdy rozdzielenie, żęcie, będzie zupełne, ogień, wielki czas ucisku, który, jak nauczał, miał się rozpocząć i rzeczywiście rozpoczął się wojną światową, wspomniany przez proroka i naszego Pana. Symbolicznie spali i zniszczy cały konkol, strona 17, akapit 2. Tak więc to rozliczanie, w paruzji, z kościołem, poprzedza, podkreślenie dodane, epifaneia, apokalipsis naszego Pana, strona 20, linia 5. Ręka każdego człowieka przeciwko bliźniemu będzie mogła zrządzić żniwo własnego samolubstwa w anarchii. Epifaneia nowego władcy oraz jego rządy sprawiedliwej zapłaty będą wówczas, podczas okresu, stopniowo dostrzegane. Pełne objawienie, apokalipsis nastąpi pod koniec burzy, a więc epifaneia, apokalipsis, w użytym tutaj znaczeniu, jako akty rozciągają się na pewien okres, którym jest epifania, gdy wszystkie serca zostaną upokorzone, strona 21, linia 2. Abyśmy błędnie nie zrozumieli sprawy dostrzegania parousia i apana, warto zwrócić uwagę na przypowieść o 10 pannach, która najwyraźniej została dana po to, by rzucić na tę sprawę szczególne światło, strona 23, dół. Parousia naszego Pana miała rozpocząć się w październiku 1874 roku i pokazuje nam rodzaj pracy, jakiej powinniśmy się spodziewać w czasie, okresie, jego obecności, parousia, poprzedzającym, podkreślenie dodane, jego pełne objawienie się światu, jego epifaneia, apokalipsis, strona 35, linia 12. Gdy więc delikatnie szepczemy, oto oblubieniec, nie mamy nadziei obudzić świata do wiary w obecność Pana. Niebawem, we właściwym dla Pana czasie, dowie się o tym, w okresie, wyróżnienie dodane, epifaneia, apokalipsis Syna Człowieczego. Obudzi go wielki hałas czasu ucisku, strona 39, akapit 1. Oto cytat ze strażnicy na ten temat, Biblia wyraźnie odróżnia parousia Chrystusa od jego epifaneia przy jego drugim przyjściu. Słowo parousia znaczy obecność, słowo epifaneia znaczy objawienie kogoś już obecnego. Gdy zakończy się dzieło rozdzielania mądrych panien, z Babilonu, w parousii, czasie żęcia, wtedy, wyróżnienie dodane. Nastąpi epifaneia Immanuela, objawienie, okazanie. Innymi słowy, objawienie się Chrystusa światu nastąpi po, wyróżnienie dodane, jego objawieniu się klasie mądrych panien. Reprint 5523, kolumna 1, akapity 1 i 2. Oto cytat z Bible Students Monthly, z roku 1914. Numer 1, strona 1, ostatnie dwa akapity, angielskie słowo przyjście jest tu używane do tłumaczenia kilku bardzo różnych greckich słów. Jednym z nich jest parousia, które znaczy obecność i jest tu używane w odniesieniu do pierwszego etapu, wyróżnienie dodane, drugiego adwentu Pana. Następnie, później, wyróżnienie dodane, nastąpi epifaneia. To znaczy objawienie, zamanifestowanie Jego obecności. Nie będzie to objawienie w ciele, lecz w wielkim czasie ucisku, okresie, wyróżnienie dodane, symbolicznie przedstawianym jako ogień, wymierzanie kary. Drugi Tesaloniczan rozdział 1 wersety od 7 do 10. Według mego zrozumienia Biblia uczy, że Jezus jest obecny na świecie od roku 1874, że epifaneia, czyli objawienie się światu nastąpi za 40 lat od rozpoczęcia się obecności, wyróżnienie dodane. Z tego powodu oni, badacze Biblii, z wielkim zainteresowaniem obserwują, co może przynieść obecny rok, 1914. Czyż nie dostrzegamy powszechnie oznak niepokojów, dojrzewającego czasu ucisku? Wygląda na to, że obecny rok, 1914, będzie początkiem płomienistego ognia sądów, epifania i czas ucisku są tożsame, nad światem, który będzie końcem obecnego wieku i wprowadzeniem nowej dyspensacji Królestwa Mesjasza, gdy, wyróżnienie dodane. Sąd będzie według sznura, a sprawiedliwość według wagi, oraz gdy, wyróżnienie dodane, ignorancja, przesądy i ciemność, które od tak dawna nas otaczają, zaczną być usuwane. Czas przejściowy, Epifania, może być bolesny, a mimo to okaże się błogosławieństwem, oznaczającym obalenie królestwa szatana oraz panowania grzechu i śmierci, z inauguracją królestwa Mesjasza oraz jego panowania sprawiedliwości i wiecznego życia. Zatem 15 cytatów z pism naszego pastora dowodzi, że wierzył on, iż Biblia uczy, że Epifania w drugim znaczeniu tego słowa jest okresem następującym po czasie żęcia, paruzji, w jej pierwszym znaczeniu, że paruzja, w pierwszym znaczeniu tego słowa, jest okresem 40 lat, poprzedzającym okres Epifanii, oraz że Epifania i czas ucisku to ten sam okres. Daun jest zatem winny poważnego zniekształcenia odnośnych nauk naszego pastora oraz nauczania na ten temat szkodliwych błędów. Wielu drogich braci zadaje pytania na temat trwania Epifanii. Pytania te oznaczają, że Epifania jest okresem. Zauważyliśmy, że jest to biblijna myśl, której nauczał także nasz drogi pastor, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15. Epifania jest podzielona na różne okresy. Taka myśl jest oczywista na podstawie dosłownego tłumaczenia 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15. Zachowaj to przykazanie bez skazy i bez nagany aż do Epifanii naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą w jej okresach on okaże, ten błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. Nie wiemy jeszcze, ile takich okresów będzie miała Epifania poza tymi, które wymieniliśmy powyżej. Minął już pierwszy, drugi oraz dwie części trzeciego z nich, a ich dziełem było objawienie 8 grup lewitów w prawdzie, znajdujących się pod złym kierownictwem. Odpowiedź na pytanie, ile innych okresów będzie ona zawierać, musi także być pozostawiona na przyszłość, ponieważ światło na ten oraz inne tematy niewątpliwie będzie postępować. Następny okres Epifanii zakończy się objawieniem dobrych lewitów. Potem nastąpi okres wielkiej pomyślności dzieła oczyszczonych lewitów dla Pana. Można powiedzieć, że w niektórych wersetach Epifania nazywana jest dniem, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 30. Każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże. 1 Koryntów rozdział 3 werset 13. W dniu, kiedy Mojżesz ukończył budowę przybytku, kościoła, namaścił go i poświęcił, książęta, przyprowadzili 6 krytych wozów, w antytypie, organizacji, a Mojżesz dał je lewitom, 4 Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 1 do 3 i 6. Ta transakcja jest typem faktu, że w Epifanii Pan udzieli wielkiej kompanii 6 organizacji, co w pewnym znaczeniu już nastąpiło. Także paruzja w niektórych wersetach nazywana jest dniem, lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia, paruzji? Malachiasza rozdział 3 werset 2. Będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, szczególnym dniem Syna Człowieczego, który uczniowie pragnęli ujrzeć, był dzień Jego przyjścia, paruzji. Tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim, Jego szczególnym dniem była paruzja. Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety 22 i 24. Co więcej, w tym samym kontekście Biblia o paruzji i Epifanii mówi jako o dniach, a to wiedzcie, że w dniach ostatecznych, w dniu paruzji i w dniu Epifanii, nastaną czasy trudne, trudne dlatego, że antytypiczny Jannes miał być szczególnie aktywny w paruzji, a antytypiczny Jambres, w Epifanii, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 1, 8 i 9. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni, dzień paruzji i dzień Epifanii, w czasie których szczególnie będą gromadzone bogactwa. Jakuba rozdział 5 werset 2. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy, mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego. Szydercy ci są aktywni zarówno w dniu paruzji, jak i w dniu Epifanii. 2 Piotra rozdział 3 wersety 3 i 4. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 26. Na podstawie tych wersetów widzimy, że zarówno paruzja, jak i Epifania są nazywane dniem, że o obydwu w tych samych kontekstach mówi się jako o dniach oraz jako o ostatnich dniach wieku Ewangelii. W jaki sposób fakty te, że każdy z nich nazywany jest dniem, a obydwa dniami, mogą pomóc nam w określeniu czasu trwania Epifanii? Na podstawie wielu wersetów wiemy, że dzień paruzji, liczony bez 2 lat i 1 miesiąca zachodzenia na Epifanię, od 16 września 1914 do 16 października 1916 roku, jest dniem długości 40 lat. W epifanicznym tomie 7 podamy na to wiele dowodów. Skoro w tym samym kontekście Epifania nazywana jest dniem, szczególnie w Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersetach od 22 do 30, a tym samym pokazana jako równa paruzji w długości trwania, wnioskujemy, że Epifania jest okresem długości 40 lat. Skoro paruzja, z wyłączeniem jej 2 lat i 1 miesiąca zachodzenia na Epifanię, zakończyła się w roku 1914, za logiczne uważamy spodziewanie się początku końca Epifanii w roku 1954, z prawdopodobnym zachodzeniem 2 lat i 1 miesiąca na Bazyleę, Królestwo. To niekoniecznie oznacza jednak, że Kościół pozostanie tutaj aż do roku 1954 czy 1956. Wprost przeciwnie, wiemy, że, być może z jednym wyjątkiem, całe maluczkie statko zostanie wyzwolone przed końcem Epifanii, Kolosensów rozdział 3 wersety 3 i 4, chociaż nie znamy dokładnej daty. Na podstawie ogromnej ilości niewypełnionego jeszcze proroczego programu, jaki poprzedza jego wyzwolenie, jesteśmy jednak pewni, że maluczkie statko pozostanie tutaj przez wiele lat. Z pewnością wiele lat dzieli nas bowiem od anarchii, chociaż rewolucja może nastąpić w niedługim czasie. Jeśli będziemy pamiętać, że Epifania będzie świadkiem objawienia Chrystusa nie tylko wobec wielkiej kompanii jako jej oczyściciela i wyzwoliciela, lecz także wobec świata jako niszczyciela królestwa szatana i założyciela Królestwa Bożego, 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8, Kolosensów rozdział 3 werset 4, i jeśli będziemy pamiętać, że ziemska faza królestwa najpierw ma być ustanowiona wśród zgromadzonego i nawróconego Izraela, przed rozpoznaniem jego obecności przez narody pogańskie, Zachariasza rozdział 12 werset 7, rozdział 8 wersety od 20 do 22, rozdział 14 werset 16, Izajasza rozdział 2 werset 3, możemy zrozumieć, że Epifania w jej najszerszym znaczeniu może zakończyć się, zanim wielka kompania, która poprzedza w zmartwychwstaniu starożytnych godnych, opuści ziemię. Jeśli Epifania będzie zachodzić na Bazyleę przez taki sam okres, przez jaki paruzja zachodziła na Epifanię, co wydaje się prawdopodobne, powinniśmy oczekiwać, że uznanie Bazylei przez pogan będzie wymagało kilku dodatkowych lat. Logicznym wydaje się, że tak jak 42 lata zostały wykorzystane na szczególną służbę dla maluczkiego statka po rozpoczęciu się paruzji, około 42 lata prawdopodobnie zostaną wykorzystane na szczególną służbę dla wielkiej kompanii, po rozpoczęciu się epifanii. Różnicą będzie to, że pierwsze 42 lata zakończyły pieczętowanie wybranych, natomiast drugie 42 lata najprawdopodobniej zakończą pieczętowanie wielkiej kompanii, po czym przypuszczalnie niebawem nastąpi powrót starożytnych godnych i założenie Królestwa w Izraelu. Nieco później, ileś lat po jesieni roku 1956, kiedy prawdopodobnie zakończy się możliwe zachodzenie Epifanii na Bazyleę, nastąpi uznanie tego królestwa przez pogan. Jak można zauważyć, o niektórych zarysach tego tematu jak dotąd nie możemy mówić z całkowitą pewnością. Ten temat teraz znamy tylko po części. Wierzymy, że później nasza wiedza o nim będzie pełna. Dlatego omawiając tę kwestię uważajmy, aby nasze słowa nie wyrażały całkowitej pewności. Dopóki postępujące światło nie da podstaw do bardziej pewnych stwierdzeń, używajmy umiarkowanych słów, które pozostawią szczegóły tego zarysu czasowego takimi, jakimi zostały powyżej przedstawione w tym artykule, należącymi do sfery wniosków, a nie jednoznacznych dowodów. Mądrą rzeczą byłoby w ogóle nie mówić na ten temat tym, którzy nie przyjmują prawdy paruzji, i bardzo niewiele tym, którzy nie są w prawdzie Epifanii. Zadano nam pytanie, czy mamy jakieś biblijne podstawy do twierdzenia, że dni Syna Człowieczego, wspomniane w Ewangelii Łukasza rozdział 17 wersety 22 i 26, i tak dalej, są tylko dwoma okresami i nie dotyczą większej ich liczby? Rozumiemy, że Pismo Święte naucza, że dni Syna Człowieczego to dwa i tylko dwa okresy. Dowodzi tego kilka okoliczności. Słowa podane w wersetach 16 i 27 zgadzają się z tą myślą, ponieważ o ludziach za dni Noego jest tam mowa z punktu widzenia dwóch okresów, po pierwsze, przed potopem oraz, po drugie, w czasie potopu. Ludzie ci byli tacy sami, jak w dniach Syna Człowieczego. Postępowanie ludzi jedzących, pijących, i tak dalej, w czasie paruzji, przed wybuchem wielkiego ucisku, zostało porównane do postępowania ludzi z okresu przed potopem, natomiast zniszczenie ludzi w czasie wielkiego ucisku zostało porównane do zniszczenia ludzi w czasie potopu. Dla tych dwóch grup działań w wersetach 26 i 27 użyte jest wyrażenie dni, natomiast w wersecie 30 na przedstawienie okresu wielkiego ucisku użyte jest wyrażenie dzień, a nie dni. Ponieważ według wersetów 26 i 27 wyrażenie dni Syna Człowieczego jest ograniczone do dwóch okresów, jednego tuż przed uciskiem i samego czasu ucisku, wnioskujemy, że wyrażenie to odnosi się do dwóch i tylko dwóch okresów. Drugim powodem dla naszego wniosku, że wyrażenie dni Syna Człowieczego odnosi się do dwóch i tylko dwóch okresów jest to, że werset 30 dotyczy drugiego okresu jako dnia, którego wierni nie będą szczególnie pożądać, z powodu cierpień, jakie niesie, że werset 22 odnosi się do dnia z dni Syna Człowieczego szczególnie pożądanego przez Kościół, że paruzja jako dzień Jego przyjścia zawsze była pożądana przez Kościół, i że w tym kontekście nie ma mowy o żadnych innych dniach poza tymi dwoma. Tak więc wersety w Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersetach od 22 do 30 są podstawą poglądu, że wyrażenie dni Syna Człowieczego w Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersetach 22 i 26 oznacza dwa i tylko dwa okresy. Wyrażenie czasu ucisku używane jest w dwóch znaczeniach. W znaczeniu szerokim obejmuje ono okres od roku 1874 aż do końca anarchii i ucisku Jakuba. W wąskim znaczeniu obejmuje okres od początku wojny światowej w roku 1914 aż do końca anarchii i ucisku Jakuba. W naszym temacie używamy go w tym drugim, wąskim znaczeniu. Rozumiemy, że okres szczególnego ucisku oraz okres Epifanii są jednym i tym samym. Chcemy tutaj udowodnić ten pogląd na podstawie Pisma Świętego i zilustrować go pismami naszego pastora. Najpierw podamy dowody biblijne. W Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersetach 29 i 30 znajdujemy stosowny fragment. Powyżej wykazaliśmy, że Paruzja i Epifania oddzielnie nazwane są dniami, że między innymi w Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersecie 30 nasz Pan nazywa Epifanię dniem, że między innymi w Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersetach 22 i 26 obydwa te okresy nazywa on dniami. To, że mówiąc w Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersecie 30, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi, Pan Jezus pod wyrażeniem w dniu miał na myśli Epifanię, oczywiste jest na podstawie faktu, że miał on być objawiony właśnie w Epifanii. Porównując słowa tego wersetu z wersetem poprzednim, wyraźnie widzimy, że Epifania i czas ucisku są tożsame. W Ewangelii Łukasza rozdziale 17 wersecie 29 Jezus powiedział bowiem, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Wiemy, że Sodoma między innymi jest typem chrześcijaństwa i kościoła nominalnego, objawienie rozdział 11 werset 8, że jej zniszczenie przedstawia ich zniszczenie, że dzień jej zniszczenia przedstawia czas ich zniszczenia, wiemy też, że ich niszczenie rozpoczęło się od wojny światowej. Zatem okres wojny światowej był częścią dnia niszczenia chrześcijaństwa i kościoła nominalnego, a w wersecie 30 Jezus mówi, że w tym dniu zostanie objawiony. Tak więc wojna światowa była w Epifanii, i to na jej początku. Wyrażenie to pokazuje zatem, kiedy i od czego rozpoczęła się Epifania. Po udowodnieniu tym wersetem, kiedy i od czego rozpoczęła się Epifania, od wojny światowej, dowiedziemy następnie, przez jakie etapy będzie ona postępować. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 64 dowodzi, że Epifania będzie przechodziła przez etap rewolucji, odtąd, w czasie Epifanii, ujrzycie, będzie wam, chrześcijańskiemu klerowi, zepifanizowany, tych, którzy zabili naszego Pana. Święty Jakub traktuje tak samo jak chciwych żydowskich i innych kapitalistów pod koniec wieku, Jakuba rozdział 5 werset 6, zobacz także parauzyjny tom 4, strona 411, Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, wykonującego władzę pomsty Jehowy, i przychodzącego w obłokach nieba. Obłoki nieba reprezentują kłopoty symbolicznego nieba, władz duchowej kontroli, podczas światowej wojny oraz rewolucji czasu ucisku. Ponieważ Kościół nominalny, władzę duchowej kontroli, zostanie całkowicie zniszczony w czasie rewolucji, i to w jej początkowym stadium, i dlatego przed anarchią nie będzie już istniał. I ponieważ cały kler zostanie zabity w rewolucji i anarchii, Izajasza rozdział 65 wersety 11 i 12, Jeremiasza rozdział 25 wersety 34 i 35, Druga Królewska rozdział 10 wersety od 18 do 28, a więc przed końcem anarchii będzie już w zapomnieniu. Pan najwyraźniej objawia swoją obecność klerowi jako klasie w kłopotach tych systemów w obłokach nieba, częściowo w czasie wojny, a w pełni w czasie rewolucji. Werset ten dowodzi zatem, że Epifania rozpoczęła się wraz z wojną światową, która dała początek niszczeniu kościoła nominalnego, grekokatolicki kościół w Rosji, Polsce i Rumunii oraz rzymskokatolicki kościół w Polsce, Serbii, Czarnogórze, Austrii, Belgii i Francji to znamienne przykłady tego, w jaki sposób wojna rozpoczęła niszczenie kościoła nominalnego, w obłokach nieba, i będzie postępować przez rewolucję, na początku której jego zniszczenie stanie się zupełne. Fragment ten dowodzi więc, że czas ucisku i Epifania są tożsame. Obecnie zacytujemy i wyjaśnimy wersety dowodzące, że Epifania skończy się wraz z anarchią i uciskiem Jakuba, to znaczy zakończy się wraz z końcem ucisku. Fragmentem, który dowodzi tego w odniesieniu do anarchii, chociaż dotyczy on również wojny, rewolucji, głodu i epidemii, jest Drugi Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8. Pan Jezus objawi się z nieba z aniołami mocy swojej, czynnikami, przez które dokona pomsty, w ogniu płomienistym, w destrukcyjnych trudnościach, wojnie, rewolucji, głodzie, epidemiach i anarchii, wymierzając karę tym członkom klasy, w której śmierci w kościele nominalnym, którzy nie znają Boga, oraz tym członkom klasy, w której śmierci w prawdzie, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Fragment ten potwierdza zatem, że Epifania zakończy się z końcem anarchii. Wersetem dowodzącym tego w odniesieniu do ucisku Jakuba, jeśli chodzi o objawienie się Pana Izraelowi, jest Zachariasza rozdział 12 wersety 9 i 10, bo się stanie dnia onego, że będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalem, w czasie ucisku Jakuba, Zachariasza rozdział 12 wersety od 1 do 8, Ezechiela rozdziały 38 i 39. I wyleje na dom Dawida i na obywateli Jeruzalem ducha łaski i błagania, a patrzeć będą na mnie, którego przebili, objawienie rozdział 1 werset 7, i płakać będą nad tym, że go przebili, przekład ulepszony. Cały lud prawdy od razu zauważa, że fragment ten odnosi się do końca czasu ucisku i potwierdza objawienie się naszego Pana Izraelowi jako jego dawno odrzuconego Mesjasza. Te dwa wersety dowodzą więc, że czas ucisku i Epifania są tożsame. Przy pomocy omówionych powyżej wersetów dowiedliśmy, że Epifania rozpoczęła się od wojny i że będzie postępować przez etap rewolucji, a zakończy się anarchią i uciskiem Jakuba. Jej rozpoczęcie, przechodzenie przez etapy i zakończenie się wraz z końcem ucisku potwierdza jej tożsamość z czasem ucisku. Wersety te dowodzą, że epifanizowanie się Pana wobec świata i wielkiej kompanii jest dziełem stopniowym, progresywnym, osiągającym pełnię dopiero pod koniec ucisku. Dotychczas przytoczone wersety bezpośrednio potwierdzają ich tożsamość. Obecnie zacytujemy i omówimy kilka wersetów, które czynią to pośrednio, lecz mocno, na przykład 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, który, Pan Jezus, będzie sądził żywych, upadłych aniołów i nowe stworzenia, i umarłych, potępiony rodzaj Adama, w swoim objawieniu, Epifanii, i Królestwie. Rodzaj Adama, lecz nie nowe stworzenia, będzie sądzony w czasie Królestwa, a więc w czasie Epifanii i sądzeni, rozdzielani. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 31 i 32, są upadli aniołowie i nowe stworzenia. Pismo Święte, rozum i fakty potwierdzają, że w czasie wojny rozpoczęło się rozdzielanie nowych stworzeń, maluczkiego statka i wielkiej kompanii. Ponieważ jest to dzieło Epifanii, według tego wersetu Epifania była w toku już w czasie wojny światowej. Inne wersety pokazują jednak, że rozdzielanie tych dwóch klas będzie kontynuowane w czasie rewolucji. Prawdopodobnie będzie ono trwało aż do początku anarchii. Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, któż będzie mógł znieść dzień przyjścia, paruzję, jego? I kto się ostoi, gdy się on okaże, w Epifanii? Gdyż jest on jak ogień odlewacza i jak łuk foluszników. Jak wykazaliśmy powyżej, czas paruzji i czas rzęcia są tożsame, a więc dobiegły końca w roku 1914. Według tego fragmentu czas jego okazania się, Epifania, rozpoczął się więc z czasem ucisku. I będzie siedział roztapiając i oczyszczając srebro, oddzielając odpady błędu od srebra prawdy. Będzie czyścił synów Lewiego, maluczkie statko i wielką kompanię, i będzie ich płukał jak złoto, maluczkie statko, i srebro, wielka kompania. Chociaż dzieło to miało oczywiście swój początek w paruzji, bardzo wyraźnie jest ono dokonywane od początku Epifanii. Fragment ten dowodzi, że Epifania miała się rozpocząć na długo przed końcem anarchii i ucisku Jakuba, ponieważ z wyjątkiem kilku członków maluczkie statko opuści świat przed początkiem anarchii, a ci nieliczni odejdą na jej początku. Odwołujemy się bez cytowania do 1 Koryntów rozdziału 3 wersetów od 12 do 15, który częściowo uczy o tym samym, co Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3 i który w świetle tego, co powiedzieliśmy o tym ostatnim, jest łatwym do dostrzeżenia dowodem, że Epifania i czas ucisku są tożsame. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27 uczy, że nominalny Kościół Wielkiego i Małego Babilonu oraz jego nauki i praktyki, dom zbudowany na piasku, miał zacząć być niszczony w czasie wojny. Wiatr wiały, a ich niszczenie, przynajmniej w odniesieniu do Wielkiego Babilonu, miało być zakończone w początkowych fazach rewolucji przyszła powódź. Wersety przytoczone wcześniej potwierdzają, iż jest to dzieło Epifanii, a więc ten fragment, w połączeniu z pozostałymi, dowodzi, że Epifania i czas ucisku są tożsame. Wszystkie powyższe wersety dowodzą, że tak jak nauczał nasz pastor, objawianie się Pana w czasie Epifanii jest dziełem stopniowym. W wojnie miało ono swój mały początek wobec niektórych ze świata oraz niektórych z wielkiej kompanii, klasy Lota. Niektórym ludziom tego świata oraz członkom wielkiej kompanii wielokrotnie wyjaśniano, że wojna światowa jest jednym ze znaków drugiej obecności naszego Pana. Wszyscy przypominamy sobie, że niektórzy ludzie tego świata przyjmowali tę myśl, co oczywiście czyniła też należąca do wielkiej kompanii klasa Lota. Wkrótce po wybuchu wojny lokalna konferencja duchownych w jednym z miast na południu, USA, omawiała ten temat i doszła do wniosku, iż wojna ta jest znakiem drugiej obecności Pana. Wiedząc, że nasz pastor zapowiadał jej nadejście w roku 1914, uznała ona, że miał on rację co do tego zarysu czasowego i że oni mylili się pod tym względem. Są to niektóre fakty dowodzące, że nasz Pan rozpoczął objawianie się światu i wielkiej kompanii. Zatem doświadczenie potwierdza biblijną naukę, że Epifania rozpoczęła się wraz z wojną światową i że w ten sposób Pan powoli rozpoczął objawianie swej obecności jako wyzwoliciela wobec niektórych ludzi tego świata oraz niektórych członków wielkiej kompanii. Progresywność dzieła Epifanii jest wyraźnie sugerowana w kolejnym fragmencie, 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15. Który podamy w najlepszym według nas tłumaczeniu, zachowaj to przykazanie, bez nagany aż do Epifanii naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą On objawi w jej własnych okresach. Cytat ten nie tylko dowodzi, że Epifania jest to okresem, lecz wskazuje także, że przechodzi ona przez następujące po sobie okresy, które będą objawiane jako takie. W jaki sposób te okresy Epifanii będą objawiane jako takie? Przez stopniowe objawianie się naszego Pana stosownie do celów i potrzeb każdego z tych okresów, przy czym pełne objawienie nastąpi jako wielki punkt kulminacyjny całego dzieła Epifanii, przy jej końcu, przy końcu anarchii i ucisku Jakuba. Ten progresywny charakter Epifanii wynika także z jeszcze innego wersetu, porównanego z tymi powyżej, Kolosensów rozdział 3 werset 4, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, objawi się zupełnie światu, wtedy się i wy okażecie, objawicie się, z nim w chwale. Ten werset niewątpliwie odnosi się do wielkiego punktu kulminacyjnego Epifanii oraz jej dzieła przy końcu ucisku. Oznacza więc on, że wszyscy należący do prawdziwego Kościoła znajdą się poza zasłoną z Panem przed końcem anarchii, a więc przed końcem Epifanii, tak by wraz z nim mogli świecić, być epifanizowani. Według 2 Tymoteusza rozdziału 4 wersetu 1 w czasie Epifanii prawdziwy Kościół i wielka kompania są rozdzielani, a zauważyliśmy już, że rozpoczęło się to w czasie wojny. Widzimy więc, że Kolosensów rozdział 3 werset 4, porównany z innymi wersetami, uczy, że Epifania i jej dzieło są progresywne, mając w wojnie swe małe początki, w rewolucji wzrost i rozwój, a swój wielki punkt kulminacyjny osiągają pod koniec anarchii i ucisku Jakuba, jeśli chodzi o świat. Ten punkt kulminacyjny tak bardzo przyćmiewa wszystko inne, że w czasie omawiania dzieła Epifanii nasz pastor zdecydowanie największy nacisk kładł na niego, chociaż nie pomijał zupełnie wcześniejszych zarysów Epifanii i jej dzieła wobec świata oraz wielkiej kompanii, co wykażemy poniżej. Chcemy przytoczyć kilka fragmentów z pism naszego pastora wskazujących, że Epifania i czas ucisku są tożsame. W poniższym cytacie z jego pism należy zauważyć, że chociaż pokazuje on, iż Epifania i czas ucisku są tożsame, największy nacisk kładzie na wspaniały punkt kulminacyjny Epifanii, który oczywiście ma nastąpić po opuszczeniu świata przez ostatniego członka prawdziwego Kościoła. Wczytując się w jego myśl, nie zapominajmy, że słowa epifaneia używa on w obydwu jego znaczeniach, to jest niekiedy jako okresu zwanego epifanią, a niekiedy jako dzieła tego okresu, objawiania. Pamiętajmy również, że większość cytatów pochodzi z broszury Our Lord's Return, napisanej w roku 1902, kiedy uważał, że wierny Kościół w całości znajdzie się poza zasłoną przed początkiem ucisku, co później uznał za niewłaściwe. Pamiętając o tej zmianie i uwzględniając ją, będziemy mogli zauważyć, jak w następujących cytatach wyraźnie uczy on, że Epifania i czas ucisku są tym samym okresem. Na ten temat, tak jak na wszystkie inne mające proroczy charakter, jego pogląd stawał się coraz jaśniejszy, w miarę zbliżania się dnia doskonałego. Podaliśmy już niektóre z tych cytatów, lecz w formie skróconej. Ich pełna forma pozwoli jeszcze bardziej utrwalić je w naszym umyśle. Nasz pastor uznawał tożsamość Epifanii i czasu ucisku. Można to między innymi zauważyć w jego broszurze wydanej w roku 1902, pod tytułem Our Lord's Return. Najpierw zacytujemy stamtąd, strona 17, akapity 1 i 2, kilka z jego uwag na ten temat, które podał przy okazji omawiania gromadzenia pszenicy i palenia konkolu. Rozdzielenie konkolu od pszenicy oraz zebranie pszenicy do spichlerza niebiańskich warunków poprzedza dzieło oczyszczenia pola pszenicznego z symbolicznego konkolu przez symboliczny ogień. To całe dzieło żniwa, w odniesieniu do pszenicy, ma mieć miejsce w czasie paruzji, obecności naszego Pana, przed jego Epifaneia, objawieniem. Środkiem rozdzielającym będzie prawda. Ogień, wielki czas ucisku wspomniany przez proroka i naszego Pana, symbolicznie spali i zniszczy cały konkol dopiero wtedy, gdy zakończy się to rozdzielanie i gdy pszenica w całości zostanie zebrana do chwały niebiańskiej natury. Później zrozumiał, że część Kościoła pozostanie w ciele przez pewien czas okresu ognia. W tym fragmencie żęcie pszenicy jest zadaniem paruzji, a palenie konkolu, dzieło czasu ucisku, zadaniem Epifanii. Na następnej stronie tej broszury ponownie pokazuje ich tożsamość przy okazji przypowieści o grzywnach i talentach. To rozliczanie się ze sługami oznacza rozliczenie najpierw z Kościołem, po jego powrocie, i odpowiada rozdzielaniu pszenicy i konkolu, w czasie żęcia, z drugiej przypowieści. Stosunkowo łatwo jest zrozumieć, że ta część dzieła Pana, przy jego drugim adwencie, jest dziełem poprzedzającym Epifanię, objawienie się światu. To właśnie w tym okresie stróżowie powinni być świadomi obecności, parousia, Pana oraz jego badania, sądzenia ich, jakie wtedy będzie w toku. Dowiedzą się jednak tylko wierni, tylko oni zostaną uznani za godnych, by stanąć przed Synem Człowieczym w tym sądzie, wszyscy uznani za niegodnych potkną się. Nie ostoją się bezbożni i leniwi słudzy, w zgromadzeniu sprawiedliwych, psalm 1, werset 5. Świat ma pozostawać w całkowitej ignorancji i nie wiedzieć o tym okresie jego obecności i tym zarysie jego dzieła, dopóki nie skończy on rozliczenia ze swymi sługami i nie uwielbi wiernych. Później brat Russell zrozumiał, że Kościół nie zostanie uwielbiony przed uciskiem, dopiero wtedy rozpocznie się sąd świata, czasem ucisku, jakiego nie było od początku świata. Ten ucisk jest symbolicznie zobrazowany jako ogień, a apostoł mówi nam, że nasz Pan zostanie objawiony, apokalipto, odsłonięty, ujawniony, odkryty, w ogniu płomienistym, sądach, wymierzając karę. Tak więc zgodnie z jego poglądami czas ucisku to Epifania. Ich tożsamość jest ponownie pokazana na stronie 20, w akapicie 1 oraz na stronie 21, w akapicie 1. Nie powinniśmy jednak rozumieć, że Pan zabierze Kościół do nieba, a następnie ponownie powróci i dokona swej Epifaneia, apokalipsis. Nasz Pan i Jego Kościół nie będą poza ziemią w czasie okresu ucisku świata. Wprost przeciwnie, będą nadal obecni, lecz niewidzialni, sprowadzając na świat ucisk zapowiedziany w Piśmie Świętym, który doprowadzi do upokorzenia serc ludzkości, tak by ostatecznie mogła ona powiedzieć, pójdźmy na górę, Królestwo, domu Pana, a będzie uczył nas swych dróg i będziemy chodzili ścieżkami Jego. Jest zatem oczywiste, że chociaż z powodu przemiany Kościoła z natury ludzkiej do boskiej w czasie okresu ucisku nie będzie go na świecie, Jego późniejsza myśl była taka, że część kościoła pozostanie w ciele przez pewien czas ucisku, będzie on obecny na świecie z Chrystusem, jako współwykonawca boskiej sprawiedliwości, rozbijając na kawałki obecny porządek rzeczy i gotowy leczyć serca ludzi tego świata, gdy tylko zostanie złamana ich pycha i będą gotowi na balsam Gileadu. W następującym cytacie z jego broszury, strona 39, akapit 1, nie tylko wykazuje, że Epifania jest okresem, lecz że okres ten to czas ucisku i że w czasie tego okresu zostanie objawiona wielka kompania, gdy więc delikatnie szepczemy oto oblubieniec, nie mamy nadziei obudzić świata do wiary w obecność Pana. Świat jest niegodny tej wiedzy i całkowicie źle by ją wykorzystał. Niebawem, we właściwym dla Pana czasie, dowie się o tym, w okresie Epifaneia, apokalipsis Syna Człowieczego. Obudzi go wielki hałas czasu ucisku. Lecz głupie panny, obciążone troskami tego życia lub zwodniczością bogactw, majątkiem, reputacją, wpływami i tym podobne, nie będą posiadać w sobie w swych naczyniach wystarczająco dużo oliwy, Ducha Świętego, z tego powodu nie będą w stanie otrzymać światła, by wejść z mądrymi pannami przed skompletowaniem liczby wybranych i zamknięciem na wieki drzwi sposobności do stania się częścią oblubienicy Chrystusa. To prawda, że później zdobędą oliwę, jak pokazuje to przypowieść, lecz zbyt późno, by należeć do maluczkiego statka, które zostanie uznane za godne udziału w królestwie i uniknięcia wielkiego czasu ucisku, ogarniającego świat. Głupie panny będą musiały przejść przez ucisk ze światem i w ten sposób uczestniczyć w jego kłopotach, co w przypowieści przedstawione jest w słowach płacz i zgrzytanie zębów. W następującym fragmencie, reprint 5523, kolumna pierwsza, akapit pierwszy, w pierwszej części odnoszącym się do kulminacyjnego punktu Epifanii pod koniec ucisku, a w drugiej części do Epifanii jako rozpoczynającej się czasem ucisku, pokazuje zarówno progresywność Epifanii od początku do końca ucisku, a także jej tożsamość z czasem ucisku, wraz z zakończeniem dzieła oddzielania mądrych panien, gdy przez chwalebną przemianę pierwszego zmartwychwstania wejdą już one do radości swego Pana, nastąpi Epifaneia Immanuela, jego objawienie, okazanie się. Gdy on się objawi, wy też się objawicie z nim w chwale. Jak dotąd odnosi się on do kulminacyjnego punktu Epifanii pod koniec ucisku? To, co podane jest dalej, dotyczy jej przebiegu w czasie ucisku. Objawi się w ogniu płomienistym, wymierzając karę. Innymi słowy, objawienie się Chrystusa wobec świata nastąpi po jego objawieniu się klasie mądrych panien. Świat dowie się, że on ujął swą wielką moc i rozpoczął panowanie sprawiedliwości nie przez zobaczenie Jezusa w ciele, lecz przez zobaczenie wielkiego czasu ucisku, jaki wtedy, począwszy od wojny światowej, wybuchnie na świecie, czasu ucisku, jakiego nie było od początku świata. Daniela rozdział 12 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21. Następujący fragment zaczerpnięty z książki pytań, strona 76, akapity od 5 do 7, podaje te same myśli i dowodzi, że w roku 1914, przed wybuchem wojny, nasz pastor spodziewał się, że Epifania rozpocznie się w październiku 1914 roku. Czego więc, bracie Russell, spodziewasz się w październiku 1914 roku? Spodziewam się, że październik przyjdzie, a królowie ziemscy, poganie, wcale nie będą wiedzieć, że ich dzierżawa się skończyła. Co wtedy? Jak grom z jasnego nieba, wydarzenia te zaczną pokazywać tym królom, że nowy władca obejmuje władzę nad światem. Jak do tego dojdzie? Nie znam szczegółów, widzę jedynie zarysy. Pierwszą rzeczą w kolejności będzie zamanifestowanie Królestwa Bożego. W jaki sposób? Przez objawienie, obwieszczenie. Co przez to rozumiesz? Epifaneia. On jest obecny tutaj i pozostanie przez 1000 lat. Jego parousia, w jej najszerszym znaczeniu, nie skończy się w czasie tych 40 lat. Inni nie wiedzą jeszcze o tych rzeczach. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Następne w kolejności będzie apokalipsis, objawienie. Jak do tego dojdzie? Ja mam swój pogląd, powie ktoś, Chrystus przyjdzie, usiądzie na okręgu niebios i ujrzy go wszelkie oko, wszyscy upadną na kolana i będą płakać i wykrzykiwać. Wcale nie. Drodzy przyjaciele, Pismo Święte przedstawia tę sprawę następująco, objawi się on w ogniu płomienistym, wymierzając pomstę. Co to znaczy? W tym czasie zacznie się, wojną światową, wielki ciąg sądów. Ogień płomienisty to zewnętrzne zamanifestowanie sądu. Dlaczego mówisz o ogniu? Ponieważ Biblia używa go jako wyrażenia symbolicznego, tak jak on mówił, ogniste próby, które są ku doświadczeniu waszemu i złoto jest próbowane przez ogień. O świecie, a nie o kościele, jest powiedziane, że objawi się on w ogniu płomienistym, wymierzając pomstę. Czy to ma nastąpić po październiku 1914 roku? Tak. Jak długo to potrwa, aż zupełnie dobiegnie końca? Nie wiem. Czy domyślasz się tego, bracie? Domyślanie się jest bardzo niebezpieczne, a gdy czegoś się domyślam, podaję powód, dlaczego to czynię. W tym przypadku widzieliśmy paralele przy końcu wieku żydowskiego. Jerozolima została zburzona w roku 70 naszej ery, nastąpi koniec wieku Ewangelii, przyjdzie także chrzest ucisku, żywioły stopnieją od gorąca, żywioły kapitalistyczne i cały świat stanie się jak piec, ręka każdego obróci się przeciwko bliźniemu. Tak opisuje to Pismo Święte. Ogień dosięgnie ludzi w naturalny sposób. Jest to ich własny ogień, jaki sami rozniecają, ponieważ ludzie nie żyją tak, jak powinni. Biblia wskazuje, że takie warunki nastąpiłyby znacznie wcześniej, gdyby Bóg ich nie powstrzymywał. Gdy przyjdzie właściwy czas, Bóg nie będzie już dłużej powstrzymywał 4 symbolicznych wiatrów, a pożoga będzie powszechna, szybka i straszna. Jezus powiedział o tym czasie, gdyby nie były skrócone owe dni, nie byłoby zachowane żadne ciało, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Jak więc widać, nasze rozumienie tożsamości czasu ucisku i epifanii jest w harmonii z Pismem Świętym oraz poglądem naszego pastora na ten temat. Jesteśmy w epifanii. Epifania jest wśród nas. Błogosławiony ten, kto rozumie i postępuje zgodnie z tą myślą. Epifania to ostatni szczególny okres wieku Ewangelii. Będzie ona zatem trwała przynajmniej do czasu opuszczenia ziemi przez ostatniego członka maluczkiego statka, a prawdopodobnie prawie do ustanowienia ziemskiej fazy Królestwa Bożego. To prawdopodobieństwo jest spowodowane faktem, że Epifania oznacza objawienie, apokalipsis, odsłonięcie, drugiego adwentu naszego Pana wobec świata jako obecnego króla i niszczyciela królestwa szatana, a także wobec wielkiej kompanii i młodocianych godnych jako ich oczyściciela i wyzwoliciela. Ponieważ z jednego punktu widzenia Epifania jest częścią wieku Ewangelii, oczywiście z wyłączeniem siania wieku Ewangelii oraz żęcia jego żniwa, misja malutkiego statka w czasie Epifanii musi uwzględniać wszystkie aspekty pozostałego dzieła wieku Ewangelii oraz pozostałego dzieła żniwa. Dlatego my, którzy żyliśmy nie tylko w paruzji, lecz żyjemy także w Epifanii, zachowujemy wszystkie obowiązki i przywileje wiernego Kościoła z całego wieku oraz jego żniwa, z wyjątkiem zarysów siania i żęcia oraz wyłącznego posiadania płaszcza antytypicznego Eliasza i związanej z nim pracy. Widzimy więc, że z trzema wyjątkami zachowujemy jako część naszej misji wszystkie ogólne zarysy misji Kościoła w ciele, to znaczy każdy powinien starać się uwielbiać Boga i Chrystusa, czynić swoje powołanie i wybór pewnym i pomagać w tym drugim, a w przypadku szczególnych sposobności, dawać świadectwo o Królestwie, łącznie z udzielaniem poszukującym pomocy w dochodzeniu do usprawiedliwienia. Tutaj nasze rozważania ograniczymy do dzieła Kościoła należącego wyłącznie do Epifanii, cały czas pamiętając jednak, że prawda paruzyjna podana przez onego sługę jest podstawą naszego zrozumienia dzieła Kościoła w Epifanii, które musi być zatem realizowane w harmonii ze swą podstawą, to znaczy prawdą paruzyjną. Uważamy za niezbędne i stosowne wielokrotne podkreślanie tej myśli, abyśmy potrafili zachować właściwą równowagę między prawdą paruzyjną i epifaniczną, które pozostają we wzajemnej harmonii, przy czym dominującym elementem jest oczywiście prawda paruzyjna. Prawda epifaniczna stanowi jedynie uzupełnienie prawdy paruzyjnej, dodane po to, by w zmienionych warunkach umożliwić Kościołowi odpowiednią postawę wobec dodatkowych obowiązków i przywilejów Epifanii. Zatem niech nikogo z braci nie nuży, jesteśmy pewni, że nie znuży wiernych, wielokrotne odwoływanie się przez nas do onego sługi i jego pism. Czynimy to po to, byśmy nie zapomnieli i nie odpadli od tego, co już osiągnęliśmy. Filipensów rozdział 3 wersety 15 i 16. Jak można zauważyć, by być wiernymi postępującej prawdzie Epifanii, nadal będziemy musieli pozostawać martwymi dla siebie i świata, a żywymi dla Pana. Będzie to niezbędne dla dostąpienia przywileju jej zrozumienia, a także do właściwego czuwania i modlenia się zgodnie z jej wymogami. Będzie to konieczne, jeśli będziemy chcieli głosić ją wśród wiernego Kościoła, wielkiej kompanii i młodocianych godnych oraz dawać pewne świadectwo na temat części tej prawdy wobec świata. Odpowiednie rozwinięcie Chrystusowego charakteru w jego różnych zarysach w związku z Epifanią będzie wymagało takiej samej martwoty dla siebie i świata, a ożywienia dla Boga, ponieważ na pewno będą one potrzebne do znoszenia dotykającego nas zła. Jako istotę naszego poświęcenia realizujmy więc jego dwa aspekty, martwotę dla siebie i świata, a ożywienie dla Boga. Jeśli będziemy to czynić, będziemy też czynić wszystkie inne wynikające z tego rzeczy i w ten sposób nigdy nie upadniemy, lecz uczynimy nasze powołanie i wybór pewnymi. Częścią naszego dzieła Epifanii jest oczywiście poznanie jej prawdy. Lecz powiedzmy to raz jeszcze, nie może to być z wykluczeniem czy odsunięciem na drugi plan studiowania przez nas prawdy paruzyjnej. Każdego dnia regularnie czytajmy co najmniej 8 stron w dni powszednie i 10 stron w niedzielę z wykładów Pisma Świętego oraz Cieni Przybytku, co pozwoli nam przeczytać je w ciągu roku. Badajmy także komentarze berańskie i strażnice naszego pastora. Proponujemy staranne studiowanie teraźniejszej prawdy, jako szczególnie pomocnej z punktu widzenia prawdy epifanicznej, a także zwyczajowe odszukiwanie i rozważanie jej biblijnych odnośników. Pragniemy bowiem, by wiara jej czytelników nie opierała się na niej, lecz na Słowie Bożym, które ona wyjaśnia. Stąd nasze bardzo liczne odniesienia do Pisma Świętego. Niektóre zbory z własnej inicjatywy rozpoczęły badanie teraźniejszej prawdy według metody berańskiej. Otrzymaliśmy kilka zapytań co do właściwości tego postępowania. Odpowiadamy na to uwagą, że nie widzimy niczego złego w takim podejściu, a nawet uważamy, że przyniesie ono błogosławieństwo, pod warunkiem, że badania takie będą zajmować drugorzędne miejsce w stosunku do berańskich badań sześciu tomów i Cieni Przybytku, które powinny być głównymi tematami rozważań w zborach. Poznając epifaniczną prawdę na czasie, głośmy ją, proponując ją wszystkim braciom, a szczególnie tym, którzy są niezadowoleni z korporacyjnego i stowarzyszeniowego rewolucjonizmu przeciwko pańskim zarządzeniom, statutowi i testamentowi, podanym przez onego sługę. Tak jak w Paruzji ówczesna prawda była środkiem rozdzielania pszenicy od konkolu oraz mądrych panien od głupich, tak w Epifanii obecna prawda, pochodząca z Biblii i zgodna z rozumem oraz najnowszą historią, jest środkiem rozdzielania dojrzałej pszenicy od niedojrzałej, klasy Eliasza od klasy Elizeusza. Nasze działania wobec rewolucjonistów powinien cechować takt, połączony ze szczerym objawianiem i sprzeciwianiem się ich postępowaniu. W każdym przypadku powinniśmy jednak zakładać, że osoby takie należą do maluczkiego statka i powinniśmy traktować je jako takie, dopóki nie zostanie objawione, że są one rewolucjonistami lub ich stronniczymi i gorliwymi zwolennikami. W ten sposób są one objawiane jako należące do symbolicznego męża, który zabija szóstą bronią ku zabijaniu, rewolucjonizmem, tym samym okazują się jako ci, którzy już nie należą do maluczkiego statka. Bądźmy taktowni, nieskwapliwi, cierpliwi, cisi i łagodni wobec wszystkich, szczególnie wobec tych, którzy dają dowody, iż są członkami maluczkiego statka. Tylko wtedy możemy działać z nie większą niż niezbędna surowością, gdy ci, z którymi mamy do czynienia, jednoznacznie okazują się być częścią szóstego męża z bronią ku zabijaniu, którego postępowanie zmusza wiernych do właściwej biblijnej surowości, Tytusa rozdział pierwszy wersety od 10 do 13. Możemy głosić prawdę Epifanii słowem mówionym, przez organizowanie spotkań, w czasie których jest ona wyjaśniana, przez zapraszanie na nie szczególnie ludu prawdy, przez rozpowszechnianie jej literatury, przez nadsyłanie do redakcji teraźniejszej prawdy nazwisk i adresów ludu prawdy na oddzielnych listach, według przynależności do, po pierwsze, towarzystwa, po drugie, standfastystów, przepis tłumacza, tych, którzy akceptowali tylko prawdy paruzji, koniec przepisu tłumacza, po trzecie, PBI, po czwarte, Daun, po piąte, osób niezależnych religijnie, i tak dalej, przez modlenie się o jej pracę i pracowników oraz zbronienie jej, przez wspieranie jej w każdy właściwy sposób, i wreszcie przez zdobienie jej doktryn świętym życiem. W kontaktach z młodocianymi godnymi należy dołożyć szczególnych starań, by dać im podstawę pociechy w obietnicach do nich należących, by się całkowicie nie zniechęcili. Uświadomienie sobie, że zamiast bycia antytypicznym kapłanem, jest się antytypicznym lewitą oczywiście wiąże się z rozczarowaniem. Właściwym jest, by ci poświęceni, którzy poświęcają się po 16 września 1914 roku, stopniowo, uprzejmie i z życzliwością byli prowadzeni do zrozumienia swego prawdziwego miejsca w boskim planie, to znaczy, że są antytypicznymi lewitami, nie kapłanami. Podając im te myśli, pamiętajmy jednak, byśmy byli przykładem pomocnych uczuć pochodzących z cytatu na tytułowej stronie wierszy Brzasku. Nie złamię trzciny nadłamanej, nie wzruszę wiary nadwątlonej. Wyrwania nie splamię się czynem błędu, co prawdy zawiera drobinę, nie doprowadzę do pozbawienia tarczy, chroniącej od zwątpienia. Częścią naszego kapłańskiego przywileju jest dążenie, aby skłonne usprawiedliwione osoby doprowadzić do poświęcenia przez wyjaśnianie im boskiego planu. To wyjaśnianie przede wszystkim powinno dotyczyć ogólnych zarysów boskiego planu, a następnie szczególnego powołania młodocianych godnych oraz ich przywilejów w związku z tym powołaniem. Naszym zabiegom powinny towarzyszyć uprzejme wysiłki, pobudzające ich do trzeźwego rozważenia pozytywnej odpowiedzi na te przywileje, przez całkowite poświęcenie. Taka troska nie zawsze powinna być okazywana wobec braci z wielkiej kompanii, których zawistne sięganie po władzę i panowanie nad dziedzictwem Boga lub gorliwe i stronnicze popieranie tych, którzy manifestują takie cechy, niekiedy wymaga bardzo bezpośredniego i surowego potraktowania. Lecz nawet wobec nich bądźmy bardzo wyrozumiali, szczególnie początkowo, i tylko wtedy uciekajmy się do właściwej biblijnej surowości, gdy będziemy zmuszeni do tego ich postępowaniem, co z pewnością nastąpi w miarę postępującego rozdzielania. Jeśli chcemy być wierni sprawie Pana w danych okolicznościach, 3 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 20 do 22. Ta biblijna surowość w stosunku do nich wynika z postępowania najwyższego kapłana, którego członkami ciała są wierni, prowadzącego kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. Kozioł był przywiązany przez kilka godzin, w wyniku czego stał się niespokojny i pragnął wolności. Jak to bywa z kozłami, niewątpliwie szarpał sznur w nadziei uwolnienia się. Gdy został odwiązany przez najwyższego kapłana, niewątpliwie mocno szarpał jego rękami, być może czyniąc to na przemian z kilkoma uderzeniami głową, gdy usiłował wyrwać się z jego rąk, w wyniku czego kapłan zapewne musiał kontrować jego szarpanie, by zmusić kozła do przemieszczania się w kierunku bramy dziedzińca. To kontrowanie właściwie odpowiada opozycji i publicznemu demaskowaniu, jakiego nasz najwyższy kapłan dokonuje przez swych członków w ciele. Natomiast samo prowadzenie, poza szarpaniem, niewątpliwie odpowiada skutkowi, jaki przynosi prawda Epifanii w opatrznościowym prowadzeniu kozła Azazela do bramy dziedzińca. Doświadczenia te są niezbędne do oddania go człowiekowi na to obranemu, odpowiedniemu człowiekowi, w celu przejścia doświadczeń na pustyni. Azazel znaczy ten, który wypacza, przekręca i jest nim szatan. 1 Koryntów rozdział 5 werset 5. W roli używania wielkiej kompanii do wypaczania i przekręcania prawdy i zarządzeń Pana, to znaczy do prowadzenia rewolucjonizmu, który najwyższy kapłan, przez swych członków, atakuje i odpiera biblijnymi naukami, zdrowym rozsądkiem i historią, czyli przez objawianie postępowania rewolucjonistów. Kozłowi Azazela zapewne nie podoba się szarpanie przez najwyższego kapłana, tak jak członkom najwyższego kapłana nieszczególnie podoba się szarpanie kozła i konieczność jego kontrowania. Ta surowość pokazana jest także w ogoleniu całego ciała, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 7. Antytypicznych lewitów w związku z odłączeniem ich do pracy antytypicznych lewitów. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 5 do 22. Jeśli golenie twarzy jest niekiedy bolesnym zabiegiem, o ile bardziej bolesne jest golenie części ciała, które są o wiele bardziej wrażliwe. Wtypie golenie było częścią oczyszczania lewitów i przedstawia oczyszczanie antytypicznych lewitów z władz i przywilejów, do których niesłusznie aspirują, przez stosowanie wobec nich stosownych typów Starego Testamentu. Najwyższy kapłan nie dokonuje golenia. Każdy lewita robi to sam dla siebie, lecz najwyższy kapłan każdemu lewicie podaje brzytwę. Ostre objawianie, biblijnie, logicznie i zgodnie z faktami. Kropienie wodą oczyszczenia reprezentuje ich oczyszczanie z większej lub mniejszej deprawacji adamowej, natomiast pranie ich szat oznacza pozbywanie się przez nich przy pomocy prawdy złych cech, rozwiniętych przez ich częściową samowolę. Oni sprawiają, że brzytwa, ostre, demaskujące prawdy, przechodzi po ich całym ciele, to jest sami objawiają swe grzechy, zmuszając do tego objawiania wiernych, którzy czynią to w celu usunięcia ich buntu przeciwko prawdzie i zarządzeniom Pana. Podkapłani nie mogą być zatem obwiniani za ich postępowanie pod tym względem, a tym bardziej nie może być obwiniany najwyższy kapłan, którego wielka kompania tak naprawdę obwinia, gdy krytykuje jego członków za czynienie tego, co on im każe. Podkapłani, wierni swej głowie, będą kontynuować takie postępowanie, dopóki dobra wola Pana nie wypełni się w postaci oczyszczenia antytypicznych lewitów. Wówczas lewici, rozumiejąc, co to znaczyło, również ocenią pracę podkapłanów, demaskującą ich zło w celu ich naprawienia. Praca maluczkiego statka wobec wielkiej kompanii w tej chwili przebiega w dwóch ogólnych kierunkach, po pierwsze, wobec jej części w prawdzie, oraz, po drugie, wobec jej części w kościele nominalnym. W pierwszym przypadku jest ona wykonywana przez rozprowadzanie stosownych numerów teraźniejszej prawdy przez ochotników, wykłady i rozmowy, w drugim przypadku, przez prelekcje, kolportaż i rozmowy oraz pracę strzelecką i ochotniczą. Kościół, który jest jego ciałem, nie utracił wszystkich przywilejów wynikających z polecenia, by byli świadkami Boga wobec świata. Dzieje apostolskie, rozdział 1, werset 8. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od 8 do 11. Chociaż utracił kontrolę nad publiczną pracą wobec nominalnego duchowego Izraela. Wprost przeciwnie, jego przywilejem jest przekonywanie świata o grzechu, sprawiedliwości i przyszłym sądzie w królestwie, gdy jest on szczególnie do tego wzywany. Możemy to czynić jako jednostki, choć nie na tak szeroką skalę, jak czyniliśmy to w czasie rzęcia i pokłosia, gdyż w szczególny sposób ma to teraz czynić wielka kompania i młodociani godni. Jak poprzednio, naszym przywilejem jest wydawanie świadectwa słowem mówionym, drukowanym i listownie. Nasza praca wobec wielkiej kompanii i młodocianych godnych zabiera jednak sporo czasu i sił, które wcześniej poświęcaliśmy nominalnemu ludowi Bożemu, a wydaje się, że tak będzie jeszcze przez pewien czas. Według Pisma Świętego, potem ponownie dostąpimy przywileju, by poprzez zebrania publiczne, pracę ochotniczą i kolporterską dawać powszechne publiczne świadectwo dotyczące dobrej nowiny o Królestwie, co będzie środkiem pocieszania biednego, karanego świata. Wskazuje na to objawienie, rozdział 19, wersety 5 i 6. Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem, jakby głos wielu wód, narodów. Gdy ognie tego apokaliptycznego dnia objawią właściwe miejsce każdego z klasy poświęconych, nie tylko nastanie coraz większy pokój wśród ludu prawdy, lecz także dokona on wielce pomyślnego dzieła. Dopóki jednak wielka kompania nie uzna siebie za taką, nie będzie miała powodzenia w swej pracy, będąc świadkiem niepowodzenia wszystkiego, do czego dotąd klasa ta przykładała rękę. Jakże radośni będziemy wtedy, gdy warunki wśród ludu Bożego ponownie staną się pokojowe. A tak się stanie. Już nam nastała pańska epifania, królestwo Jego jest tu drzwi, choć gór to czas drżenia i padania, choć wody szaleją i groźnie to brzmi, choć ziemia i niebo przemijają, my z wiarą w sercu i bez zwątpienia głowy wznosimy z radością śpiewając, blisko już czas jest wybawienia.